wrócił z pianą na ustach i się zaczęły krzyki, że tam w Nepalu to się nikt nie liczy. Zawada to jest w ogóle nikt. Paczkowski, prezes PZA, to jakiś Gryfi Piórek, tylko mister Machnik się liczy. No widać było, że dobrze koledzy radośnie przywitali Kukucka i Wielickiego, ale już wcześniej padło takie hasło, spróbujmy zrobić tą górę, nie, te dwa syny się tutaj pojawią, nie? Ale oni już dobrze czaili, w którym momencie się mają pojawić.
Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w materiale, który dotyczy zimowej ekspedycji na Kanchenjungę z 1986 roku. Wówczas szczyt tego ośmiotysięcznika został zdobyty po raz pierwszy zimą przez Jerzego Kukuczkę i Krzysztofa Wielickiego. Niestety w wyniku zapadnięcia na chorobę wysokościową życie stracił Andrzej Czok. Tamta ekspedycja w pewnym sensie podzieliła część środowiska górskiego. Podczas nagrywania materiału na temat ekspedycji na Makalu Andrzej Machnik wyszedł z propozycją opowiedzenia historii właśnie zimowej ekspedycji na Kanchenjungę z jego perspektywy, a on był kierownikiem tamtej wyprawy, więc zajmował się nie tylko sprawami wspinaczkowymi, ale także organizacyjnymi oraz logistycznymi. W tym roku przypadała okrągła 40. rocznica tamtych wydarzeń, więc myślę, że warto wrócić do historii tej ekspedycji. Na kanale znajduje się odcinek, który już porusza temat tamtych wydarzeń. Pojawił się on kilka lat temu, ale jest on bardziej skoncentrowany na postaci wybitnego polskiego himalaisty Andrzeja Czoka. Są w nim zawarte wypowiedzi Krzysztofa Wielickiego, który opisał, jak wyglądał ten atak na Kanchenjungę w 1986 roku, ale bardzo mało jest w nim informacji, jeśli chodzi o przebieg tamtej ekspedycji. Właśnie o tym opowie dzisiaj Andrzej Machnik, zwany Młodym, jak tamte wydarzenia wyglądały z jego perspektywy. Partnerem kanału Szczytomaniak jest Sportano.pl. W aplikacji Sportano, do której znajdziecie link w opisie, otrzymacie 5% rabatu na wasze zakupy, wpisując kod Szczytomaniak2026. Wiosna już się zbliża, więc zachęcam do aktywności na zewnątrz, czy to rower, czy to bieganie. W sklepie Sportano znajdziecie mnóstwo akcesoriów do różnych aktywności sportowych.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy Sportano. Najlepszy wybór butów, odzieży i sprzętów góry odkryj na sportano.pl i w aplikacji mobilnej Sportano.
Jak doszło do tego, że ty otrzymałeś kierownictwo i klub Gliwicki otrzymał pozwolenie na zimową Kanchenjungę, bo wówczas byłeś młodym himalaistą, 33-letnim, no 32-letnim, bez doświadczenia jako kierownik grup himalajskich, więc no nie mogło być to proste zadanie.
No, na pewno nie było proste zadanie, poza tym to nie była kwestia, że ja otrzymałem kierownictwo. Po prostu to był taki pomysł wyprawy koleżeńskiej, na temat której dogadałem się z Krzyśkiem Pankiewiczem z Łodzi wstępnie. No i chodziło głównie o to, żeby sobie zapewnić, że tak powiem, wejście na szczyt każdemu uczestnikowi, mówiąc krótko, żeby nie było takich przekopów, o których opowiadałem wyprawie na Makalu, żeby nie było tak, jak Zawada zagrywał, bo to też były dosyć znane zagrywki, aczkolwiek teraz o tym się w ogóle nie mówi. Ale ja byłem na takiej wyprawie, na wyjeździe centralnym w Pamir w 1984 roku, gdzie Gienek Chrobak był kierownikiem. I tak się zdarzyło, że razem żeśmy spali w jednym pokoju w Moskwie, w hotelu, tam czekając na przesiadkę. No i w zasadzie jedynym tematem, który Gienek poruszał non-stop, to było, jak to ten cholerny Zawada po prostu uniemożliwił wejście na Everest. No bo to była ta wyprawa, że tak powiem, łączona na zimowa i wiosenna, na południowy filar. No i tam była taka sytuacja, że Zawada puścił do ataku Czoka i Kukuczkę z niższego obozu, a tymczasem zaraz za nimi czaili się Chrobak z Wróżem i tam jeszcze kilku innych gwiazdorów, no ale wszystko cała ta zabawa skończyła się tak, że zaraz po wejściu Czoka i Kukuczki na szczyt wyprawa została odwołana, zwinięta, dalszych wejść nie będzie i do widzenia. No więc Gienek się tam zapluwał, po prostu cały się trzęsł z oburzenia, jak to właśnie go załatwiono. Dokładnie w tym samym stylu, w którym ja zostałem załatwiony na Makalu i Heinrich. No więc chodziło o to, żeby uniknąć takich chaos numerów. No więc wspólnie z Krzyśkiem żeśmy ustalili, że chcemy, postaramy się zorganizować jakąś taką wyprawę koleżeńską. O. No i właśnie leżąc w Rzędkowicach na trawie pod ścianą turni nad garażem, tak to się nazywa, dokładnie w tamtym miejscu, żeśmy zaczęli rozważać, jakie cele by tutaj można. Naprzód były to jakieś 7-tysięczniki, bo nie czuliśmy się zbyt mocni w organizacji, no ale później jakoś widać było, że żadnemu z nas to specjalnie nas to nie pociąga, więc w końcu pojawiły się grubsze pomysły. No a ja, jak już tam wspominałem ci wcześniej przy okazji Makalu, to już się zacząłem interesować Kanchenjungą i się dopytywałem Zygę Heinricha, jak tam było i tak dalej, bo to taki zapadły kąt, a ja bardzo lubię takie zapadłe kąty, również i w Tatrach zresztą. No i w końcu wyjechała Kanchenjunga, nie? Po prostu jakoś mi tam po prostu wypłynęła z głowy ta Kanchenjunga. No a jeśli Kanchenjunga, no to już wiadomo było, główny problem do rozwiązania w owym momencie to była wyprawa zimowa. No tam, że tak trochę nam, że tak, no zimny dreszcz przeszedł po grzbiecie, jakże ten pomysł padł, bo wiadomo było, że ten pomysł jest, jak to się mówi na Słowacji, mohutny. Cel jest mohutny, jeszcze na dokładkę skomplikowane podejście do stóp góry, w ogóle nieporównywalne z podejściem pod Everest, gdzie tam legendy krążyły, że tam wyprawy były rozbijane. Wyprawa PKG na przykład na te dwie Kanchenjungi, południową i środkową, to zbierała bety porozrzucane po lodowcu przez 40 dni. No to taki problem. To był, że tak powiem, ciężki orzech do zgryzienia. No więc wielu nam wróżyło, że my w ogóle tej góry na oczy nie zobaczymy, że tam w ogóle nie podejdziemy, bo jeśli takie rzeczy się działy latem, to co dopiero zimą, kiedy nikt nie wiedział, co tam jest grane zimą. No były właśnie opowieści o tak zwanych strasznych ludziach z Yampudin, czyli tej najwyższej wiochy na trasie, którzy są zdolni rozpieprzyć każdą wyprawę. O, więc tak to było. No więc padł ten pomysł, no i trzeba było zacząć go realizować. Bo ja się wybierałem akurat z Zakopiańczykami na Manaslu, więc w końcu Krzysiek mówił, no zobacz, jak tam jest zimą w tych Himalajach i jeśli stwierdzisz, że to jest dla ludzi, no to spróbuj załatwić zezwolenie. No i tym sposobem zostałem wkopany w kierownika, no zresztą to był mój pomysł, no. Wiadomo było, że jak ja się podpiszę na tej aplikacji o zezwolenie, no to już w oczach Nepalczyków będę uchodził za kierownika, w związku z tym to się już wszystko potoczy tym trybem, że właśnie organizatorem i kierownikiem tutaj ja będę musiał zostać, chociaż wcale nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby to właśnie była koleżeńska wyprawa, gdzie każdy miałby szansę wejść na szczyt bez tych chaos numerów właśnie, które się działy na innych wyprawach, że tam zaraz odwoływano po prostu akcję, bo najlepiej to się z nikim nie dzielić sławą, tylko dwóch samiterów, jak to się mówi, kierownik, nie? Po prostu w glorii i chwale, a reszta, nie, pomimo tego, że się wiele mówi o wspólnym czynie, no to później, że tak powiem, na piedestale jest tylko trzech. No, jeśli więcej wejdzie, to więcej, ale po prostu chodzi o to, żeby się nie dzielić sławą między innymi i uniknąć ewentualnego wypadku, bo to też może być motyw.
A w którym roku zacząłeś się starać o pozwolenie i jak długo trwał ten okres takiej nieświadomości, czy dostaniesz pozwolenie, czy
nie? No więc starałem się od razu przy okazji wyjazdu na Manaslu. No i tam się zaczęły pierwsze wykopy, bo się okazało, że kolesiom z Zakopanego też się ten pomysł spodobał i postanowili nam, że tak powiem, podkosić, wykopnąć tą piłkę spod nóg, no i tam były różne przekopy przy okazji tej wyprawy na Manaslu, no ale zdołałem, że tak powiem, jakoś wymanewrować tą konkurencję i złożyć aplikację przed nimi. To też był śmieszny motyw, tylko no tutaj jakbyśmy się zaczęli rozwodzić na temat szczegółów, no bo to by ten cały wywiad trwał godzinami. No bo wyprawa obfitowała w tego typu różne ciekawe momenty, no i no, byłoby to za bardzo rozwlekłe. No tak czy inaczej, udało mi się złożyć aplikację właśnie przy okazji wyprawy na Manaslu i pierwszego konkurenta wyeliminować z gry.
W składzie zespołu znalazło się też kilku zagranicznych himalajstów i czy ich udział miał zapewnić jakieś te dolary, które spinały budżet? i też chciałem dopytać, czy inni uczestnicy też mieli jakiś swój wkład w budżet wyprawy? Jak to wyglądało, żeby spiąć taką dużą ekspedycję?
No więc wyglądało to tak, że trzeba nawiązać znowuż do tych wykopów całych, które towarzyszyły, że tak powiem, no temu, żeby ta wyprawa została w ogóle zaakceptowana. No bo próba zamachu ze strony Zakopiańczyków to był dopiero pierwszy, że tak powiem, numer. Natomiast następny to był ten, że oni podpuścili Zawadę do tego, żeby najechał na tą wyprawę. W tym czasie Zawada usiłował załatwić zezwolenie na atakowanie K2 zimą, co mu nie wychodziło, więc sobie obrał zastępczy cel w postaci Czooju. No a ci mu podegrali, może byś sobie tak wziął tą Kanchenjungę, a my pojedziemy z tobą, nie? Ha, ha, ha. Już sprawa załatwiona. No jak wróciłem do kraju, to się okazało, że są przekopy po prostu z zatwierdzeniem w ogóle tego pomysłu w PZA, bo już Zawada wyjechał, że on będzie tam narodową wyprawę robił i tak dalej. No ale tutaj ja stwierdziłem, w tym momencie to po prostu stwierdziłem, że ktoś nas tu usiłuje ordynarnie po prostu załatwić. Na zasadzie, że zaczyna walić pięścią w stół, na zasadzie oddawajcie zabawki chłopcy, teraz ja się będę bawił, a wy idźcie do diabła. I ja zareagowałem na to po swojemu, czyli po prostu tak jak koń kawaleryjski na odgłos trąbki stwierdziłem, o skurczyny. Skoro się tak do tego zabieracie, to ja wam teraz pokażę, że to tak łatwo nie pójdzie. No i się okazało, że Zawada po rocznych bijatykach i różnego typu podchodach, kiedy uruchomił cały walec PZA, żeby nas zmiażdżyli, bo PZA wystąpiło do Nepalu z takim pismem z prośbą, żeby oni oddali, że tak powiem, tą wyprawę, znaczy cel. Kanchenjungę jako cel Zawadzie, bo to jest ważniejsza wyprawa i tak dalej. Ale się okazało, że nie mieli wystarczająco mocnych chodów. Zawada sam pojechał, zresztą do Nepalu, bo tam miał zamiar sobie jeszcze inne sprawy załatwić. No i wszyscy myśleli, że on nas tak zmiecie, jak pył ze stołu po prostu jednym ruchem ręki, ale mu to wcale nie wyszło. Wrócił z pianą na ustach i się zaczęły krzyki, że tam w Nepalu to się nikt nie liczy. Zawada to jest w ogóle nikt. Paczkowski, prezes PZA, to jakiś gryzi piórek, tylko mister Machnik się liczy. W Nepalu, który zresztą wyrezerwował wszystkie 8000 na kilka lat do przodu i trzeba coś z tym problemem zrobić. No i się zaczął taki najazd. No ja w pewnym momencie powiedziałem jednemu delikwentowi, który tam ostro Zawadę obstawiał i postulował, żeby te nasze papiery przetrzymać w szufladzie, a przy okazji oskarżał mnie o podrobienie podpisu Paczkowskiego na rekomendacji, którą trzeba było tam dostarczyć. No to ja stwierdziłem, że to już trochę za wiele, nie? Że za chwilę zostanę okrzyknięty jako fałszerz podpisów. Paczkowski nie mógł tego zdementować w ogóle na stypendium za granicą, po prostu podpisał i wyjechał. Nie mógł tego zdementować. No więc tam się już zaczęła bijatyka na całego, żeby nie dopuścić do takiego rozwoju sytuacji. Ja temu gościowi powiedziałem, on był zresztą sekretarzem w komisji sportowej, oznajmił mi, że nasze papiery gdzieś zaginęły. Ja mu powiedziałem w bezpośredniej rozmowie telefonicznej, mówię, gówno mnie obchodzi, że pogubiłeś nasze papiery. Mówię, jak one się natychmiast nie znajdą, to powiem Wilczewskiemu, który był szefem, znaczy zastępcą szefa komisji sportowej, że jaki masz burdel w swoich papierach, a poza tym słyszałem, że mi oskarżałeś o podrobienie, oficjalnie oskarżałeś o podrobienie podpisu Paczkowskiego. On mówi, kto ci to powiedział? Nagle się przestraszył, mówię, dowiesz się na komisji dyscyplinarnej. I wtedy widać było, że osobnik się rozpadł w kawałki. Po prostu ktoś tam zaczął wykrzykiwać jakieś głupoty, po czym słuchawki trzasnęły i się skończyła rozmowa. Ale nim to usłyszał, też co mi on zażądał, żebym oddał zezwolenie na K2, na Kanchenjungę w Zawadzie. Ja się pytam, a sam sobie wziął Makalu. Ja się pytam, czy Zawada ma zezwolenie na Makalu? Mówi, nie ma. Mówię, co idźcie do diabła w takim razie. Mówię, a po drugie ci powiem, że choćbyście mnie posiekali w kawałki, to i tak wam tego zezwolenia nie oddam, bo w międzyczasie przyszło zezwolenie do Polski, ale na mnie, nie na Zawadę. Więc oni już wtedy mieli przerypane. Jedyne, co mogli powiedzieć, to postawić sytuację tak, że i tak tam nie pojedziecie, bo wam tą wyprawę zniszczymy. I tylko tyle im pozostało. No ale do tego się nie posunęli. Jedynym, że tak powiem, efektem tej kary, która miała na nas spaść, to było to, że nam w ogóle upieprzyli dotację z tak zwanego funduszu himalajskiego, tak zwanej krzakówki, gdzie nie dostaliśmy ani centa. Ani centa. Dolary były potrzebne zawsze na rozruch wyprawy, bo nim się dostało kasę od gości zagranicznych już tam na miejscu, to trzeba było tam ilość opłat wnieść, no i to był później problem właśnie taki, że musieliśmy to wszystko załatwić przy pomocy ściep, a jedyna pomoc to, no to nadeszła z zagranicy, bo w międzyczasie w Pamirze właśnie poznałem takiego gościa ze Stanów, Kazika Lorenza, Polonus po prostu amerykański, który zdołał dla nas tam wyciągnąć $1000 dotacji z Nalcz Company w Rochester, nie? Gdzie mieszkał i dzięki temu właśnie nam nie upieprzono zezwolenia. Bo w międzyczasie właśnie, jak już żeśmy zaczęli tą wyprawę organizować po tych wszystkich bijatykach, no to nagle podskoczyły opłaty za szczyt, tak zwane royalty z $450 do 2400. Spróbuj zorganizować w komunie $2000. No więc to był problem, ale na szczęście ściepy od uczestników plus te $1000 właśnie od Lorenza zdołały, że tak powiem, zahamować tę kasację zezwolenia, byśmy resztę już dopłacili na miejscu. No i w ten sposób właśnie sprawa została załatwiona, a reszta wydatków została pokryta, że tak powiem, z robót wysokościowych i z handli. Znaczy z handlu, no po prostu starym polskim sposobem, żeśmy opylali różny tam sprzęt wyprawowy plus tak zwaną kontrabandę, które się tam wiozło właśnie w celach tylko i wyłącznie sprzedaży w różnych momentach i w ten sposób ostatecznie koszty zostały pokryte, ale były to sztuki na szpagacie. I po prostu jazda po bandzie i wszystko musiało być do tego idealnie zgrane. To znaczy organizacja, taktyka i wydatki musiały być ze sobą idealnie zgrane, bo gdyby nie to, to byśmy się tam wyłożyli po prostu 1000 razy.
A kto był odpowiedzialny za skład ekspedycji? Bo jak się patrzy na uczestników, to byli to doświadczeni himalaiści i też z różnych stron Polski.
Kto był odpowiedzialny? Tylko i wyłącznie ja. Po prostu dobierałem po kolei uczestników. Pytałem się, czy miałby ochotę wziąć udział w takiej wyprawie, no i się zgadzali jeden po drugim, bo byli te goście, których znałem, z większością z nich się wspinałem. No, jak już wspomniałeś, to tam w sumie wiekiem nie byłem zbyt zaawansowany i w sumie byłem najmłodszy z nich, nie licząc Heizera, który się dokleił do wyprawy tam w Nepalu później, więc nawet nie był brany pod uwagę w pierwotnym składzie. Wtedy to on miał 23 lata i jeszcze w ogóle był nikim, można powiedzieć, ale został wzięty na tą wyprawę ze względu na specyficzną sytuację, która tam zapanowała. No i tak, no nikt poza tym nie decydował.
Wspomniałeś o tej specyficznej sytuacji, to może teraz przejdźmy już do problemów, które pojawiły się na samym początku ekspedycji, czyli 70% waszego sprzętu, które wyspaliście do Azji na statku Władysławowo, utknęło na oceanie, no i musieliście improwizować. Jak to wyglądało?
No więc sytuacja wyglądała w ten sposób, że to się wiązało z naszymi finansami wyprawowymi w ogóle, bo był koncept, jak można najtaniej wysłać bety tam do Nepalu. Bo wiadomo było, że najtaniej to jest przejechać ciężarówką to wszystko, ale niestety tam po drodze były pozamykane różne granice. Naparzał się Iran z Irakiem, więc już pierwszy problem, zresztą pod Makalu ciężarówka też jechała przez ogarnięty wojną Iran i tam nawet byli gdzieś tam, przeżywali jakiś nalot i spachanie, gdzie się zatrzymali, to nagle syreny zaczęły wyć i po prostu jakiś nalot na miasto. No dobra, ale jeszcze była następna wojna po drodze pomiędzy Pakistanem a Indiami, więc przejechać przez dwie zamknięte granice to już by nie było tak łatwo. W związku z tym była kwestia, że może by tak ciężarówkę dostarczyć statkiem do Indii. No ale też nie za bardzo szło załatwianie tej ciężarówki. No to był koncept, żeby wszystko w końcu wysłać samolotem, a tam jakąś wynajętą ciężarówką na miejscu. No ale w końcu się udało w ostatnim momencie Kubie, który był kierowcą wyprawowym już zresztą na Makalu i też został wzięty na Kanchenjungę, załatwić tą ciężarówkę. I w ostatniej chwili musieliśmy ją załadować i to wszystkim, co się tylko dało, żeby zmniejszyć koszty. No i tą ciężarówkę żeśmy wepchnęli na najwcześniej odpływający statek, tak żeby mieć przynajmniej miesięczny margines bezpieczeństwa. On miał tam dopłynąć pod koniec września. Myśmy tam mieli dopiero pod koniec października się pojawić, znaczy się pierwsza ekipa w połowie, żeby ten samochód tam wyciągnąć z portu, a później reszta. Nie? Tak do końca października mieliśmy się tam znaleźć. No i niestety tak zwany załadunek taktyczny został uniemożliwiony. Załadunek taktyczny polega na tym, że się ładuje pewną całość nadającą się od razu do akcji, także się po prostu wyciąga i już wszystko jest gotowe, nie? Po prostu od razu możesz z tym grać. Nie, po prostu wszystko zostało pomieszane w ten sposób, to jest tak zwany załadunek logistyczny, gdzie się upycha wszystko, co się da, po prostu najmniejsze dziury, żeby jak najwięcej betów zmieścić. Niestety właśnie to zostało tak właśnie władowane na tą ciężarówkę, że tam znalazła się większość naszych puchu, czyli kurtki puchowe, śpiwory i tak dalej, większość namiotów tych bazowych, całe żarcie, które żeśmy poracjonowali po to, żeby łatwo nim było manewrować, przede wszystkim na tym właśnie lodowcu długim Jalung, który tam się rozciągał u stóp Kanchenjungi. No to wszystko diabli wzięli, wszystkie konserwy mięsne. Się okazało, że sam ten statek MS Władysławowo spóźnił się o 2 miesiące do portu przeznaczenia. Po prostu na Oceanie Indyjskim po prostu zamieniono go w Trumpa. Zaczął sobie pływać pomiędzy Karachi a Indiami, tam jakąś sodę przeładowywać i tak dalej. Przez pewien czas czekał na redzie portu Kandla, aż ceny, czy tam Karachi, już nie pamiętam dokładnie, aż ceny sody podskoczą na lądzie i wtedy zawiną do portu. No i zaczęli tą sodę wyładowywać. W każdym razie była taka perspektywa, że nim dopłynie do Bombaju, to jeszcze może popłynąć na Antarktydę, więc nie wiadomo było, kiedy w końcu dotrze. No więc jak żeśmy przyjechali do Nepalu, to się okazało tak, że statek stoi akurat na redzie portu Kandla, taki pomniejszy port na zachodnim wybrzeżu Indii. Do Bombaju to nie wiadomo kiedy zawinie. No i trzeba tam za wszelką cenę starać się wydobyć tą ciężarówkę właśnie ze statków w tej Kandli. No więc jak ekipa zjawiła się tak w takich partiach, w drugiej połowie października w Delhi, to się okazało tak, że ciężarówka stoi na redzie portu Kandla, cargo lotnicze gdzieś diabli wzięli, gdzieś po drodze przez Moskwę, bo wtedy się latało przez Moskwę, gdzieś ślad po nim zaginął, no i po prostu siedzimy z gołymi rękami w Delhi i teraz sobie rób co chce. Wysłaliśmy natychmiast 3 gości do Kandli, tam Ludwik Wilczyński, Krowa i Kubowicz, Kurowa, to znaczy Zbyszek Terlikowski, takie przezwisko miał. To był październik, już październik. Zawinął z miesięcznym opóźnieniem, bo miał być pod koniec września w Indiach, no się zjawił pod koniec października, jeszcze nie w tym porcie to trzeba, jeszcze sobie tam stał na redzie. No dobra, ale jak dojechali do Kandli, to statek był już w porcie, a się okazało, że w porcie nie ma dźwigu, który mógłby zdjąć ciężarówkę, a na statku bom jest zepsuty, w związku z tym nic nie jest w stanie tego samochodu unieść, więc obalili z kapitanem flaszkę, poklepali ciężarówkę i odjechali z powrotem do Delhi i dalej żeśmy czekali, kiedy skurczybyk zawinie wreszcie do Bombaju. No i wiadomo było, że trzeba coś z tym koksem zrobić. Ja sobie wcześniej przestudiowałem różne tam rzeczy na ten temat. Między innymi przeczytałem sobie jeszcze raz książkę Boningtona Annapurna South Face. Im się też spóźniły bety. No i koncept był taki, że oni z tym, co mieli, to po prostu ruszyli w góry. Też tam część doleciała samolotem, no coś tam im się poopóźniało. W każdym razie trzon betów. No, tylko że myśmy po prostu nie mieli tej twardej waluty, nie? Którą oni dysponowali. No w ogóle po prostu nasze pieniądze wszystko ugrzęzło na tym morzu. Była kwestia, że trzeba tą wyprawę odtworzyć na miejscu, tylko nie ma z czym. Ale na szczęście odnalazło się nasze cargo lotnicze, które gdzieś tam leżało w kącie magazynu w tym, na lotnisku. No ja wymyśliłem, a goście zagraniczni już przyjechali w tym czasie do Katmandu. Więc wiadomo było, że trzeba tam natychmiast grzać, żeby nam nie uciekli, bo jak sobie poczekają kilka dni, a nikt się nie zjawi, to oni sobie pojadą na jakiś trekking i będzie po zabawie. A jeszcze jedna trudność wyniknęła. Po prostu w ekipie zapanowała ordynarna panika. Mój zastępca i skarbnik w jednej osobie wymyślił pojęcie pod tytułem spirala śmierci finansowej i zaczął roztaczać takie wizje, że my się... Jeżeli będziemy kontynuować tą akcję, to się tylko wkręcimy po prostu w tą spiralę bez wyjścia i na koniec zostaniemy zaorani totalnie ze wszystkim i najlepiej to brać nogi zapas. Każdy niech bierze swoją dolę z tych robót wysokościowych, którą wypracował i niech każdy pieprza po prostu w swoim kierunku. I ja w tym momencie poczułem, że to całe przedsięwzięcie może zostać rozpieprzone w kawałki przez taką czarną wizję właśnie. I się zastanawiałem, co z tym koksem zrobić. No i była taka sytuacja, co myślę, tak, akurat jeszcze trafem właśnie dla zabicia czasu sobie tam podczytywałem bitwę nad Wzurą Kirchmajera, gdzie było widoczne, jak to zostało wszystko załatwione odmownie, mianowicie dowódca Armii Poznań, generał Kutrzeba, powierzył prowadzenie natarcia Bortnowskiemu. Bo tam kwestie ambicjonalne wchodziły w grę. Oni byli równorzędni, nie chciał gościa urazić, tylko że tamten był akurat po klęsce poniesionej w Borach Tucholskich, psychicznie podłamany, a ten go zrobił dowódcą natarcia. Efekt był taki, że on to natarcie odwołał i później jak te dwie armie się przebijały do Warszawy, to musiały po raz drugi zdobywać te same miejscowości, które już kiedyś zdobyli, tylko ten się z nich wycofał. No co myślę, jeśli ja powtórzę tą zagrywkę i ze względów ambicjonalnych pośle przed, znaczy takich, no, żeby nie urażać tam czyjś ambicji, pośle mojego szanownego zastępcę do Katmandu, to ta wyprawa zostanie pozamiatana. A jak zostawię tę wyprawę w Delhi i sam pojadę do Katmandu, to tyły się rozpadną. I była kwestia właśnie wyścigu z czasem, po prostu żeby... spróbować zrobić coś z tym koksem, nim ta spirala śmierci finansowej wykończy po prostu tą całą ekipę.
Zdecydowałeś się podzielić zespół, bardzo dobrze dobierając składy tych zespołów.
Na dwie części. Po prostu stwierdziłem, że do Katmandu pojadę ja sam, wziąłem tylko Przemka Piaseckiego, który jako jedyny się trzymał, że tak powiem, tak jak należy. I pogrzaliśmy do tego Katmandu. Tam żeśmy od razu tych gości zagranicznych zatyłek, że wyprawa się jednak odbędzie i zaczęliśmy kalkulować. No, to nam zabrało, no, tam półtora dnia czasu te kalkulacje. Żeśmy siedzieli w knajpie tam popijając coś tam i żeśmy obliczenia, no, wykonywali, co by tutaj można zrobić i w końcu doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie odtworzyć wyprawę na miejscu w Katmandu, ale nie dla całości ekipy, tylko dla 12 ludzi plus goście zagraniczni, tak żeby była zdolna działać miesiąc samodzielnie, nim te bety z ciężarówki dojdą. Oczywiście miesiąc z pewnym zapasem, nie? Bo gdyby było trzeba, to byśmy tam przydusili i 5 tygodni byśmy też wytrzymali. A część ekipy, że tak powiem, ten takich mniej ostrych zawodników i kierowców, żeśmy wysłali do Bombaju, żeby wyciągali, po prostu czekali tam na ten statek, wyciągnęli ciężarówkę i dojechali i później druga karawana, taka pomocnicza, żeby dotarła do bazy, no, z tymi kolejnymi zapasami. No i jak żeśmy te obliczenia wykonali, no to natychmiast telefon na Tourist Camp w Delhi i przyjeżdżać tutaj i działamy. I na czym to działanie polegało? Dało tą forsę należało po prostu pożyczyć od Nepalczyków, sprzedając im kota w worku, czyli po prostu zawartość ciężarówki pływającą po oceanie. I tak to wyglądało. Jak ekipa się zjawiła w Katmandu, to widać było, że oni są już w stanie daleko posuniętego rozkładu psychicznego. Nasz kochany skarbnik i mój zastępca się pojawił w drzwiach pokoju, w którym z Przemem żeśmy kidlowali. No ja się pytam, no ile żeście tam kasy za te różne bety sprzedane w Delhi? Mówię, dawaj tą kasę za te rzeczy, które żeście tam w Delhi posprzedawali. On mówi, nie mam kasy. Jak to nie ma? On mówi, rozdałem ludziom. No kurde, po to, żeby spieprzyć do domu, tak? Widziałem, że Przemo, tak jak se leżał na łóżku, tak z rękami za głową, tak się nagle poderwał na równe nogi i z zaciśniętymi pięściami podszedł do niego, mówię, za chwilę go chupnie, nie? A Przemo to jest taki człowiek, którego nic nie rusza, kompletnie. Po prostu taki spokojny facet, nie? A ja mówię, stary, mówię, jak chcesz spieprzać z tej wyprawy, to spieprzaj, tylko po prostu nam jej nie rozwalaj, nie? On mówi, wy mnie tak od razu nie wyrzucajcie. Ja mówię, tak, no to w takim razie zbieraj kasę z powrotem i bierz się do roboty. I koniec, po prostu gadki. Od tej pory się zaczął kolejny wyścig z czasem, bo listopad to jest miesiąc, w którym wyprawy jesienne schodzą z gór. Więc trzeba było w odpowiednim tempie pożyczać kasę i natychmiast kupować sprzęt od tych wypraw, bo wtedy jest najtaniej. Gdyby oni go opylili Nepalczykom i on by się pojawił w tak zwanych sklepikach szerpańskich, to już byłby o wiele droższy i moglibyśmy finansowo nie wyrobić. Więc żeby odtworzyć tą wyprawę, to musieliśmy mniej więcej 6 tysięcy dolarów jeszcze mieć, bo się okazało, że nasi zagraniczni goście to też se tak pograli, że tych pieniędzy było o wiele mniej. Każdy z nich miał płacić po 4 tysiące, to się okazało, że tak. Że Pauletto, Brazylijczyk, który się tam na zasadzie konszachtów z Brazylijczykami pojawił, to zamiast 4 to przywiózł 3 tysiące. Później Mike Skorupski, kumpel Lorenza, który się pojawił już tam trochę później, to zamiast 4 to miał tylko 2800, no więc to było ciągle za mało. Nie? Resztę trzeba było pożyczyć od Nepalczyków. Więc to mniej więcej tak wyglądało, że ja z krową, żeśmy kolejnych okrążeń dokonywali wśród tych biznesmenów nepalskich. I oni tak, po pierwszym okrążeniu nikt nic nie dał, tylko każdy usiłował się dowiedzieć, co tam jest do kupienia. Po drugim każdy tak trochę tylko zrzucił i tak za każdym razem się ściepywali coraz więcej, aż w końcu zdołaliśmy ten ładunek krążący, tam wszystko, co się nadawało do obchnięcia od razu, po prostu żeśmy ją obchnęli. Sprzedaliśmy śpiwory, puch to tam najlepiej chodził w Nepalu, po to, żeby kupić nowe od tych schodzących z góry wypraw. No i to było tak, że myśmy natychmiast przekazywali tą forsę tym, którzy mieli ten sprzęt kupować, a oni tam latali, obstawiali, chwytali za tyłek te wyprawy i ten sprzęt natychmiast skupywali. No i to wyglądało, taki przeciętny dzień w Katmandu to wyglądał tak, że ja rano po prostu wstawałem najwcześniej z nich wszystkich, dopadałem ich właśnie jak z łóżek wyłazili, każdemu mówiłem, co ma robić, a jak były jakieś wątpliwości, to już mi przy śniadaniu i koniec. Po prostu żadnych więcej, żadnego bicia piany. A wieczorem też nie było żadnych zebrań, tylko organizowaliśmy balangi na dachu tego, żeby się rozluźnić psychicznie, nie? Tam pod koniec to się zjawiła żeńska wyprawa polska z Nilgiri, no to już w ogóle balanga nabrała tempa, także widać było, że atmosfera już się podniosła, nie? Że nastrój już zapanował bojowy, że wszystko idzie do przodu, no i po 2 tygodniach takiej zabawy właśnie wyprawa została odbudowana. I jak mieliśmy wyruszać z Katmandu, zresztą z opóźnieniem jednego dnia żeśmy wyruszyli, bo ta końcowa balanga była taka, że następnego dnia to się osobnicy ledwie na nogach trzymali, To był jeden dzień odpocząć. To doszedł do nas właśnie telegram, że statek w Bombaju. Ważna licencja na granicy, pomiędzy tam 1 a 3 grudnia ciężarówka na granicy, ważna licencja na granicy. No i tyle. No to już dobra nasza, bo statek dojechał. Więc była kwestia tego, co ma wziąć druga wyprawa, przepraszam, karawana ze sobą, tak żeby nie wlec do góry zbyt dużej ilości betów, bo to by nas też mogło rozłożyć finansowo. A druga rzecz, to natychmiast wydać Nepalczykom to, co zakupili. Bo jak nie, to oni by nas tam już odpowiednio potraktowali. Mają takie różne narzędzia jak kukri i tak dalej, nie? Więc to jest taki nóż nepalski, którym łatwo jest łeb uciąć. Zresztą tak zwani górkowie tego używają jako broń zwyczajnie w tych starciach wręcz. Więc ja to wszystko spisałem i umieściłem w takiej żółtej teczce i tę teczkę żeśmy zdeponowałem w agencji, a w międzyczasie się Heiser właśnie przygadywał, bo tam wracała z lotu ekipa katowicka, zresztą tam byli też Kukuczka Wielicki, którzy tak skakali z wyprawy na wyprawę.
Ale oni byli umówieni z wami wcześniej?
Tak, tak, tak. Oni byli od początku w składzie, więc to nie była kwestia, że to jest jakaś doklejka. Doklejany został tylko Heiser. No. No więc ja mu powiedziałem, że ja go wezmę, ale pod warunkiem, że on tu poczeka jako łącznik Katmandu. Zresztą nic specjalnie nie tracił, bo lotnica miała klimatyzację i nawet jakby doskoczył później, to mógł brać udział w akcji górskiej bez żadnych, że tak powiem, tyłu. No i dogadaliśmy się w ten sposób, że on miał poczekać i na styk pojechać na granicę, tylko powiedziałem mu, za żadną cenę nie ruszaj tej żółtej teczki, bo jak to wszystko diabli wezmą, no to po prostu kompletna mogiła. Tam nie było tak, że tam ksero gdzieś na każdym miejscu, nie mieliśmy już czasu tam latać, kopiować, po prostu tego mówię, nie ruszaj za cholerę, weź tylko licencję i samą licencję. Okazało się później, że on wziął tą żółtą teczkę. W autobusie mu podobno podpieprzyli cały plecak, co jest zresztą zupełnie możliwe, bo ja też kiedyś miałem taką sytuację, że jadę pod nogami plecak i za jakiś czas no, patrzyłem się przez okno, no później spoglądam pod nogi, a plecaka już nie ma, tylko gdzieś tam wędruje w kierunku przedniego siedzenia przepychany nogami. No, więc być może tak go zrobili. No, w każdym razie, no, dał nam niezłego czadu. Ale to mogę już, że tak powiem, powiedzieć, no, w innym momencie to się stało właśnie skutkiem tego.
Podsiedźmy teraz do karawany już pod górę. 9 grudnia została założona baza pod Kanchen Dzongą. A jak wyglądał ten trekking? Czy bez problemów?
Wiesz, podejście to wyglądało... No, zupełnie elegancko wszystko poszło, ale to w znacznej mierze dzięki naszemu serdarowi Kamiemu, którego zaklepałem od razu, natychmiast, po wyprawie na Manaslu, bo on był serdarem na Makalu i na Manaslu. No to wiadomo było, że jak tam jest tak trudna karawana, no to musi być porządny serdar, więc natychmiast go tam zaklepałem i faktycznie, no, karawana szła jak burza. Opory w Jampudin zostały wzięte w ogóle zupełnie gładko. Jeszcze na Ankami tam się od razu z nimi tak skumplował, że oni nas podnieśli za zwykłe ceny do tej bazy, tam gdzie została założona pod hasłami przyjaźni polsko-nepalskiej. Podnieśli nas za zwykłe stawki, żadnych buntów, tragarzy nie było ani nic. Ale jedyny problem, który się pojawił, to był właśnie ten wykreowany przez Heisera, bo jak żeśmy doszli do Jampudin, to dogonili nas gońcy po prostu z Katmandu z taką hiobową wieścią, że Heiser stracił po prostu tą całą żółtą teczkę w drodze i co teraz na granicę i co teraz robić. Ciężarówka tam stoi zablokowana, licencji importowej nie ma, no ale to jeszcze małe piwo, to tylko strata czasu, bo można było wyciągnąć kopię. Minister Ofturyzm. Natomiast ta cała rozpiska to po prostu katastrofa. Ankami to normalnie wpadł w panikę. To tu włosy z głowy sobie wyrywać i krzyczeć, że to już koniec wyprawy. Ale ja na szczęście miałem wszystko tak wyliczone. Jeszcze na dokładkę miałem ze sobą taki kajet z notatkami. Właśnie ten, który żeśmy używali z przemianem tam w Katmandu. że to wszystko odtworzyłem w zasadzie w ciągu godziny i jeszcze tego samego wieczora cigańcy z powrotem pomknęli do Katmandu. No i jedynym efektem tej całej zagrywki to był tydzień straty dla tej drugiej grupy i $300 w plecy. Więc później po wyprawie w ramach obrzucania nas błotem usiłowano zrobić z Heizera jednego ze zbawców, który nas wybawił z opresji, że on tam niby brał udział w wydobywaniu ciężarówki, że ja go wysłałem do Bombaju, że po prostu chciałem go poświęcić, po prostu w ogóle tylko wziąłem go tylko po to, żeby go rzucić na pożarcie i że on tam wykonał taką robotę, że wyciągnął tą ciężarówkę z Bombaju, później samotnie przyprowadził tą drugą grupę na Brednie, po prostu kosmiczne, ale miał zostać wykreowany na zbawcę wyprawy. No ale niestety właśnie jedynym efektem tego, co on tam nawyczyniał, to było właśnie to tydzień w plecy i $300 straty i do widzenia. Tak wyglądają mity.
A po dotarciu pod górę szybko zaczęliście działać i stanęły pierwsze dwa obozy, bo działaliście na drodze pierwszych zdobywców, gdzie są takie dwa duże lodospady.
Tak.
I na pierwszym z nich stanął obóz pierwszy na wysokości 6200. 600 metrów wyżej już na drugim lodospadzie stanął obóz drugi. I kto zajął się pracą podczas tych pierwszych dni, kiedy też brakowało wam sprzętu, nie byli wszyscy uczestnicy, to kto, że tak powiem, urobił wtedy najwięcej?
No, tu należałoby trochę więcej opowiedzieć na ten temat niż tylko o samych obozach, bo właśnie tutaj w grę wchodzi kolejna trudność tego dotarcia do stóp góry, czyli lodowiec Jalung, który już dowiedziałem od Przema Piaseckiego, który był rok wcześniej na wyprawie poznańskiej na południową ścianę Jalung-Hang, więc ten teren znał. To był jeden z atutów, że wiedzieliśmy tam o co chodzi. Ten lodowiec jest tak długi, że nie da się go przebyć po prostu w jednym etapie. Karawana nie może go przebyć jednym etapem i musi jeszcze założyć biwak pośrodku lodowca w tak zwanym glacier camp. No takie miejsce jedyne, które się nadaje do tego, żeby tam zabiwakować. Czyli była kwestia dwóch etapów karawany. No a w zimie to już wiadomo było z wypraw na Manasu i na Daulagiri, że to nie jest tak hop-siup założyć sobie bazę na wysokości w piętrze baz letnich. I na obu tych wyprawach żeśmy zakładali bazę niżej, a w miejscu, gdzie zwykle w lecie stoi baza, zakładaliśmy bazę wysuniętą. No ale i to tak wyglądało zarówno na Manasu, jak i na Daulagiri, że tragarze, grupka tragarzy, powiedzmy 10, wyposażonych w cieplejszą odzież i odpowiednie obuwie, to tam donosiła, miała właśnie donieść sprzęt z bazy do bazy wysuniętej, ale zwykle nie byli w stanie tego zrobić. Dochodzili do miejsca, w którym już im brakowało czasu, żeby to donieść do końca, zrzucali to i to był tak zwany depozyt. Tworzył się tak zwany depozyt i wracali z powrotem do bazy. No to myśmy później w ramach odpoczynku jako wspinacze ten depozyt rozładowywali. Więc przez pierwsze dwa tygodnie akcji to wyglądało tak, że jak ktoś nie szedł do góry, to szedł sobie odpocząć do depozytu. Czyli brał stamtąd 30 kilo albo więcej na plecy i wracał z tym do bazy wysuniętej.
Jak długi był ten odcinek od bazy do depozytu i czy to była taka droga trekkingowa?
Trekkingowa jak trekkingowa, bo to już po lodowcu się tam odbywało i po takich wertepach i tak dalej, no to już nie była sobie ścieżka jakaś, po której się wygodnie idzie. No to z takim worem, no to wychodziło na to, że po pierwszych dwóch tygodniach to wszyscy już mieli tak dane w dupę, że jak nadchodziły święta, no to wszyscy z ulgą, po prostu lawa i wreszcie można sobie poświętować. No to był pierwszy moment faktycznego odpoczynku. A tu pod Kanchenjungą jeszcze masz taką sytuację, że są dwa etapy po lodowcu. Wiadomo było, że oni, no co z tym koksem zrobić? Że jak pchniesz tam całą karawanę na lodowiec, to ona się tam na pewno rozpieprzy i w ogóle to może być już koniec pieśni. Po prostu się rozpadnie na tym lodowcu i do widzenia, że to trzeba załatwić przy pomocy też grupki tragarzy, właśnie wyposażonej, tak jak mówiłem, którzy będą tam stopniowo podrzucać ten sprzęt i jeszcze na dokładkę mają dwa etapy do pokonania, a nie jeden. Więc w końcu wyszło na to, że oni naprzód przenosili sprzęt do tego Glacier Camp, a później z Glacier Camp do bazy wysuniętej, ale się okazało, że tego drugiego etapu też nie mogli pokonać w jeden dzień. Więc tam zrzucali te bety w postaci depozytu i wychodziło na to, że trzeba powtórzyć, dokonać powtórki z rozrywki tej samej, co na Dom Lagiri. Ale gdybyśmy tak zrobili, to akcja uległaby opóźnieniu. Więc w końcu tak to wszystko, tak zadecydowałem, że spinacze nie będą w ogóle nosić swoich, tych betów. Że wszystko to zrobią tragarze, tylko trzeba to odpowiednio ustawić. Natomiast właśnie jednym z warunków takiej nabrania takiego tempa to było takie założenie, że nie należy się w żadnym miejscu zatrzymywać dla rozbudowy punktu oparcia. I jak wyruszył, jak pierwsi zawodnicy, nazwijmy to, ruszyli do góry, to ja mówię tak, żadnego rozbudowywania bazy wysuniętej. Mówię, następnego dnia od razu do góry. I stopniowo tą bazę wysuniętą rozbudowywać. Wracają z góry, się wymieniają, bo ciągła rotacja to jest następny element taktyki, który zapewnia odpowiednią szybkość, że nie ma żadnego zalegania gdzieś tam u góry, tylko zespół dochodzi, wykonuje swoje zadanie natychmiast z powrotem w dół, nie? Chodzi tam, rozbudowuje tam trochę tą bazę wysuniętą, następnie już do góry. No i w ten sposób właśnie to wszystko wyglądało. Tragarze tam cały czas działali po lodowcu, a ci od razu rwali do góry. Jak żeśmy doszli do bazy, do miejsca, w którym miała według założenia stanąć baza, to tak zwani się pojawili tak zwani zwolennicy wygodnej, wysoko położonej bazy. O. I to była śpiewka również i na Dom Lagiri. Bo Zakopiańczycy to już tam trochę byli, że tak powiem, odpowiednio ustawieni, bo wcześniej ten Pawlikowski i Gajewski byli z Zawadą zimą na Wereście, więc już mieli trochę pojęcia, czym to się je. Natomiast na Dom Lagiri to ci zwolennicy wysoko położonej, wygodnej bazy, to się upierali dziko, że ta baza ma stanąć wysoko i koniec. No i groziło nam po prostu rozpieprzenie tej karawany pod Dom Lagiri. Ale na szczęście tam sprawę załatwiła lawina, bo jak chcieli ruszać z karawaną wyżej, to się urwała bariera seraków na zachodniej ścianie Dom Lagiri i po prostu przeszła po lodowcu właśnie tuż przed miejscem, bo poniżej miejsca, w którym kiblowali, ten cały podmuch, który stamtąd szedł, to po prostu pozrywał im namioty. Niektórzy osobnicy zostali z samymi masztami w dłoniach, a namiotów już nie było i szczęśliwym trafem po prostu ta lawina załatwiła sprawę tak, że baza się ostała nisko. Po tym, żeśmy przez cały tydzień usiłowali na lodowcu założyć bazę wysuniętą, ale ona była niszczona każdej nocy tak, że następnego dnia trzeba było ją odbudowywać od zera i po 5 dniach takiej zabawy po prostu stwierdziliśmy, że w tym miejscu, w którym chcieliśmy ją postawić, to w ogóle się nie da tego postawić i trzeba było szukać innego miejsca. No więc mając takie doświadczenia, to wiadomo było, że tutaj po prostu nie ma cudów. No i znowu się pojawili zwolennicy wysoko postawionej, wygodnej bazy w postaci głównie Ludwika Wilczyńskiego i Pankiewica, którzy się uparli. O, taką wieść rozprzestrzenili, że wszyscy tragarze chcą iść do góry. Ja sam się, co to jakiś cud po prostu, nigdy wcześniej czegoś takiego nie było, nie? I za zwykłe stawki na dokładkę. Więc wprowadzili zamieszanie całkowicie po prostu w tych wszystkich kalkulacjach. No ale przez chwilę mnie zdołali zbić z pantałyku, ale natychmiast poczułem w sobie taki opór wewnętrzny, bo to wszystko było stawianiem spraw na głowie, po prostu sprzeczne z jakimikolwiek doświadczeniami i z taktyką sensowną. No po prostu pchać tyły przodem, to jest po prostu tak jak parowóz jadący tendrem do przodu, nie? No po prostu jakieś jaja. No więc stwierdziłem, że nie cholery. Jak później były debaty po wyprawie, że tutaj usiłowano wmówić, że były jakieś problemy z kierowaniem, że tutaj tego, brak odpowiedniego autorytetu, nic z tych rzeczy. Powiedziałem, gówno panowie, nie będzie żadnej wysoko położonej bazy i koniec, bo po prostu cała wyprawa się rozleci i tyle.
I po to była ta baza wysunięta?
Tak, po to była ta baza wysunięta. Mówię, bierzcie się do pakowania sprzętu, bo trzeba tu jeszcze rozmieścić po ładunkach, bo to w Polsce mieliśmy to zrobione, ale to wszystko diabli wzięli, nie? Koncept był taki, żeby wszystkiego w ładunkach było po trochę. Także gdyby którykolwiek ładunek został porzucony na lodowcu, to to nie miałoby większego znaczenia. Żeby nie było tak, że na przykład wszystkie haki, cały sprzęt spinaczkowy znajdzie się w jednym ładunku, który zostanie gdzieś tam porzucony, nie wiadomo gdzie i jak to się mówi, dupa blada, tylko żeby po prostu do takiej sytuacji nie doprowadzać. No więc oni się wzięli za pakowanie tego takie niemrawo, że widać było od razu, że no, są przeciwni, nie, temu, co się dzieje. To ja mówię, skoro macie to tak robić, to w ogóle spierdalacie stąd. Mówię, idźcie do góry i się wspinajcie, nie. I niestety czarna robota spadła na mnie, na krowę i na doktora. I tam jeszcze Lorencowie byli i nam pomagali w tym, żeby to wszystko rozładować. Dlatego ruszyliśmy do góry z opóźnieniem, a wszystkich, których się dało, że tak powiem, wypchnąć, tych, którzy tam głównie mieli ochotę się wspinać, a najmniej mieć do czynienia z jakąkolwiek organizacją, to do góry i jechać z tym koksem. No więc tak jak tam wymieniłeś, po prostu te dwa obozy zostały w bardzo szybkim tempie założone. Poręczówki też zostały założone. Wyszło na to, że te dwa obozy to założył ten Czocz, Przemo, Pankiewicz i Skorupski, nasz gość zagraniczny. No, a ta druga czwórka tam Probulski, Wilczyński, Pauletto i doktor to poręczówki zakładali. No i tyle. Na tych wypadło zakładanie obozów, na tamtych prawdopodobnie większość poręczówek, no i tak się podzielili robotą. Także patrząc na to, kto zakładał obozy, to nie można stwierdzić, kto tam odwalił najwięcej roboty. Po prostu porówno to szło i tak dalej.
A na którym etapie wyprawy dotarła brakująca część zespołu, a także Jerzy Kukuczka i Krzysztof Wielicki?
Brakująca część zespołu dotarła no tam 2-3 dni po nich, bo oni od razu tempo narzucili. Właśnie z Kukuczką i Wielickim to było tak, że oni tam się po prostu wymigali z czarnej roboty kompletnie. Taką spychotechniką. Niby coś tam mieli zrobić, ale nie zrobili i tak dalej. To się da przeprowadzić. Jeszcze mieli na oku wyprawę na lotce wcześniej. No to widać było, że to nie za bardzo się to wszystkim podoba, no ale dobrze koledzy, no też by tak chcieli, no to niech se jadą, no to wszyscy to łyknęli, no i tak dalej. No to wyszło w końcu na to, że oni się z nami minęli, wracając z lotu, jak żeśmy się spotkali w Katmandu, to stwierdzili, że oni muszą jeszcze do domu, no bo tak długo ich tam nie było, że te żony to ich tam, jak to się mówi, zajebią. No, czy ja tu używam mięsa i pewnie będzie dużo oburzenia, jak już wiem, nie? Ale mam to gdzieś. W każdym razie, takiego słownictwa się używa w tym środowisku i opowiadam, jak było na gorąco. No to wszyscy to też łyknęli, aczkolwiek to już się ewidentnie nie podobało, ta zagrywka. No i później, jak opisuje Kukuczka, to on się tam wywczasował tak jak nigdy. Przez 3 tygodnie lawa, nie? Tu już zaaklimatyzowany na lotce, tam kolesie zapieprzają z odtwarzaniem wyprawy, to jest ich drapał. On się tutaj wystygał i w odpowiednim momencie wsiedli z powrotem do samolotu i ruszyli pod Kanchenjungę. Także oni się zjawili 19 grudnia w bazie wysuniętej. Właśnie ja już wtedy byłem w bazie wysuniętej, już zdążyłem być w obozie pierwszym. No i właśnie 19 grudnia po południu rozległ się na lodowcu daleki okrzyk, no i się pojawiły na horyzoncie dwie postacie, które dołączyły do wyprawy. I od razu na początek zgłosili litanie pretensji, nie? Że ktoś im tam czegoś nie dopilnował, że gąbek nie ma w bazie wysuniętej, tylko same karimaty. Ja sobie myślę, kurde, to byście z Księżyca spadli, mówię, jeszcze nie wiecie, gdzieście się znaleźli, koledzy, nie? odciśnięcie sobie dupy zwyczajne. No ale nic, spuściłem to pomimo uszu, to ich pretensje. No i dołączyli, że tam od razu ruszyli następnego dnia się poprawić sobie aklimatyzację do dwójki. Nie? No, więc ta druga grupa zjawiła się tuż przed świętami, tuż przed Wigilią. Dzień przed Wigilią się zjawili, no to ja mówię, trzeba im zejść na powitanie, no bo po prostu odwalili kawał gównianej roboty, to trzeba ich jakoś tam uhonorować. Ale gdzie? Już zapanowała tak konkurencyjna atmosfera. No widać było, że dobrze koledzy radośnie przywitali Kukuckę i Wielickiego, ale już wcześniej padło takie hasło, spróbujmy zrobić tą górę, nie, te dwa syny się tutaj pojawią, nie? Ale oni już dobrze czaili, w którym momencie się mają pojawić i się pojawili. No więc wyszło na to, że już nie wszyscy poszli do bazy świętować, tylko ten Pankiewicz z Ludwikiem już zostali u góry w bazie wysuniętej i razem z tamtymi tam urządzali swoją własną wigilię. No a reszta poszła do bazy, tam żeśmy urządzili balangę. No, balanga była no, na 102, no, ale pomijmy ten temat, żeby się za bardzo nie rozwodzić. No i właśnie po świętach, no, sukcesywnie żeśmy wyruszyli do góry, do bazy wysuniętej, żeby już się przygotować na tą zasadniczą część akcji, ruszyć, że tak powiem, do szturmu właściwego na tą górę. No ale akurat załamała się pogoda. Już w Wigilię na święta zaczął sypać śnieg, po prostu lodowiec się pokrył śniegiem, a później się już rozkręciło na całego. Po prostu ten wiatr to tam jest właśnie typowy. Cały czas zresztą taki odgłos z góry dochodzi, jakby Niagara pracowała gdzieś nad uchem, po prostu taki huk i łomot. No ale wtedy się już zmógł, bo jak jest załamanie pogody, to też co nabiera wszystko odpowiedniego rozpędu. No więc jak żeśmy się tam zgromadzili w bazie wysuniętej, to już dupuwa była, jak to się mówi, na całego. W ramach tego zostały dokonane stosowne zniszczenia, także było widać, że ten koncept wysoko położonej, wygodnej bazy to jest jakaś durnota po prostu i tam by się nic nie uchowało, po prostu zniszczyłoby nam te wygodne namioty i tyle. To już by była ruina wyprawy. No bo zniszczony został na przykład jeden z gaców tak, że tylko podarte szmaty i powykręcane w precle maszty, chociaż żeśmy wzięli już takie maszty specjalnie wzmocnione, a namiot dla tragarzy został taki zwyczajny kempingowy namiot, dosyć niski zresztą, został rozerwany na strzępy, więc widać co by tam zostało po zwykłej bazie. No ja byłem ciekaw, czy to dostarczyło jakiejś refleksji zwolennikom tej wygodnej, wysoko położonej bazy, ale jakoś nikt z nich nie dawał tego po sobie poznać, a ja już tego tematu nie poruszałem, żeby nie robić wiru. I tu jeszcze warto poruszyć jeszcze jeden koncept, że zwolennicy wysoko położonej, wygodnej bazy chcieli tam kucharza do bazy wysuniętej wypchnąć. Ja mówię, nie cholery, po prostu widziałem po prostu, z jaką trudnością tragarze tam dorzucają nam ten sprzęt. Mówię, nie będą jeszcze tutaj tragarza transportować z jego wielkokuchennymi klamatami, nie? To najwyżej już po świętach, coś w tym stylu. Ale skończyło się na tym, że chyba tego kucharza w ogóle tam nie było. Sami żeśmy sobie gotowali i wszystko było okej. No, dobra. No i po tej całej dupuwie widać było, że tam u góry mogła nastąpić jakaś masakra. Lodowiec został przesypany takim dosyć grubym kożuchem śniegu. Więc po raz ostatni, jak mi się wydawało, postanowiłem się udać do czarnej, znaczy jeszcze mi się nic nie wydawało, ale ruszyłem do kolejnej czarnej roboty, to znaczy przetorować lodowiec po prostu i dostać się do tych wyższych obozów. No i ruszyłem nawet dziarsko na czele stawki, ale jak przeryłem ten cały lodowiec cały czas na czele torując, to mi się nagle odechciało, myślę, a do diabła ciężkiego, po prostu ile razy się tu będę podkładał, po prostu za tą całą resztę, mówię, pieprzyć to panowie, mówię, widzę, że nam tego dnia nie idzie, wracamy z powrotem do bazy wysuniętej, niech się kolesie pobawią tutaj w czarną robotę. No jak żeśmy zawrócili, to zapanowało poruszenie. Poruszenie, bo oni się już tam ustawiali między sobą do ataku szczytowego już tak wstępnie. I widać było, że tak, Ja w ogóle nie ustalałem składu zespołów, bo wyszedłem z założenia, że niech się sami postawiają, a co mnie to obchodzi? Jak się sami ustawią, to będą wtedy z pełnym przekonaniem wykonywali to, co mają robić, a jak ktoś ich poustawia tak, jak oni nie chcą, no to wtedy mogą być kwasy i ten cały rozpęd zaniknie. No to widać było, że oni się uformowali w taki sposób, że Kuku z Wielickim, Czok i Piasecki, pierwsza czwórka, nie, nazwijmy ich superstars, nie, druga to Wilczyński, Pankiewicz, Probulski i Pauletto, o, w ten sposób. No a ta cała reszta, z wyjątkiem doktora, który nie miał zamiaru nigdzie już tam ruszać do góry, czy ja, Krowa, Heiser i Skorupski, dobra, trzecia czwórka. No, więc się zaczęły tam przepychanki, do których się w ogóle nie wtrącałem, tylko patrzyłem, co się dzieje. No więc wychodziło na to, że Kuku z Wielickim musiałem tamtych wypchnąć jako pierwszych do przodu, bo wiadomo było, że ta czwórka będzie musiała wykonywać tą nie brudną, tylko czarną robotę stawiania tych, odkopywania tych obozów, ewentualnie, no, prostowania tych pokrzywionych namiotów i tak dalej. No, niwelowania zniszczeń w każdym razie. No więc dobra, tamci się dali wypchnąć jako pierwsi. W efekcie obóz trzeci stanął. Właśnie ta druga czwórka postawiła obóz trzeci na wysokości 7150 metrów.
1 stycznia?
Tak, coś w tym stylu. Tak, 1 stycznia czy tam 31 grudnia, wszystko jedno. Chyba 1 stycznia. A druga czwórka przespacerowała się po nich i przeniosła ten obóz wyżej na 7400, czyli na tak zwaną wielką półkę. Czyli przesunęli go o 250 metrów do góry i to była ta robota, którą wykonał właśnie Kuku z Wielickim, Czok i Piasecki. Nie? Oni przesunęli ten obóz. I tu się okazało, że Kuku z Wielickim już sobie wtedy właśnie umyślili, że oni od razu spróbują ruszyć do szczytu z rozbiegu. Czyli mówiąc krótko, zrolować całą resztę, a to się łączy z tym, co oni dalej później tam uskuteczniali. No więc ruszyli do góry z kopyta. Udało im się założyć obóz czwarty. Jeden namiot tam postawili na wysokości 7800 metrów. Natomiast Czok z Piaseckim, którzy najwyraźniej nie mieli jeszcze aklimatyzacji do tej wysokości, no bo tamci polotce to już mieli powyżej 7,5 tysiąca, a ci nie. No to wynieśli swoje bety do 7600 i tam je zostawili. No to znaczy swoje, osobisty sprzęt nie, tylko to, co mieli tam wynieść do góry, zostawili w formie depozytu. No i tyle. I z powrotem do bazy. Natomiast my jako trzecia trójka, czwórka, żeśmy ruszyli do góry. I co się okazało? Że ten pierwszy zespół, tam Pankiewicza, Wilczyńskiego i tak dalej, zostawił Pauletto u góry, by nam oznajmili, jak żeśmy się mijali, że Luis poczuł się zmęczony i postanowił sobie odpocząć, nie, gdzieś tam wyżej. No ja sobie myślę, kurde, co znaczy zmęczony? Już od razu czuć było jakiś smród w powietrzu. Po prostu Pauletto miał pierwsze objawy choroby wysokościowej, no to dobrze koledzy postanowili zamiast go sami sprowadzać, to nam go zostawili w prezencie, nie? Tak mnie to wkurzyło, że nawet nie rzuciłem wiązankę zwyczajową, wiązanką przekleństw, tylko się odwróciłem i poszedłem do góry, a tamci w dół, nie? No i okazało się, że w obozie drugim leży Pauletto, już taki po prostu w kompletnej degrengoladzie położony, pogrążony. No wiadomo było, że trzeba go sprowadzać. No więc następnego dnia zamiast iść do góry się zaaklimatyzować gdzieś tam powyżej 7000 metrów, to żeśmy musieli zacząć delikwenta sprowadzać. Wiadomo było, że już mamy, że szczyt właściwie to już mamy w tej chwili z głowy. Jeżeli nie zdołamy poprawić aklimatyzacji, to zabawa już zaczyna dla nas wyglądać nie za bardzo, nie? No ale nie było innej rady, należało to Brazylijczyka sprowadzić. Z dołu tam ruszyła ekipa z tlenem, doktor plus tam Fligiel i Kisiela z tej drugiej grupy, no i żeśmy delikwenta sprowadzili. I znowu cała ekipa tam 3 stycznia znalazła się z powrotem w bazie. I znowu...
Wszyscy uczestnicy
się... Tak, wszyscy się znaleźli, nikt u góry nie został. Atak szczytowy Kukucki i Bielickiego się nie udał, bo tam znowu pogoda się spieprzyła. Widocznie Bozia nie miała zamiaru im zrobić takiej uprzejmości, żeby od razu mieli okazję zaatakować szczyt. Wszyscy z powrotem znaleźli się w bazie i znowu zaczęły się przepychanki, do których ja się nie wtrącałem, bo co mi tam, kurde, kto pójdzie pierwszy, a kto drugi. Zresztą Pankiewicz tam później opowiadając o tym na tych filmikach Polskie Himalaje, to mówił, że się odbyło coś w rodzaju wiecu, gdzie tam się przepychali między sobą i ustalali, kto z kim pójdzie i w jakiej kolejności. No ale już wtedy pewna nerwowość u pewnych zawodników się pojawiła, mianowicie następnego dnia o świcie po prostu Bogusz Probulski zniknął. Po prostu zniknął. Jak powiedział Robert, z którym on spał w namiocie, powiedział, że pójdzie samotnie do ataku na szczyt. Mówi, myślałem, że żartuje, nie? A tu zawodnika nie ma. Po prostu wziął manele i ruszył do samotnego szturmu na szczyt, bo mu się nie spodobały ustalenia, które koledzy poczynili. No i tutaj niestety się bardzo brzydko zaprezentował Heiser w swoich wspomnieniach wyprawowych, bo stwierdził, że on tą wyprawę to tak źle wspomina, bo tam go ustawiano po prostu jak jakąś ulęgałkę w tym zespole. No to, co możesz obejrzeć to w wywiadach z nim, to w serii tych filmików Polskie Himalaje, że to najbardziej przykra wyprawa, że partner mu uciekł, po prostu wziął, spakował manele i mu uciekł. To jest gówno prawdą, bo on nie był zostawiony w dwójce z tym, z Heiserem, tylko z Wilczyńskim. Więc jeśli komukolwiek uciekł, to Ludwikowi. Bo Ludwik z Pankiewiczem postanowili nie wspinać się razem, bo jak stwierdzili, oni za bardzo folgują swoim wadom i po prostu w związku z tym lepiej byłoby to na inne dwójki podzielić. Co prawda działali czwórkami, ale w razie czego to się mieli rozpaść na takie dwójki, nie? Że ten z tym, a tamten z tym i już więcej nie dzielić, po prostu nie rozproszkowywać po prostu dalej tej czwórki.
I co się okazało z tym?
Co się okazało? No my znowu żeśmy ruszyli jako ci do tej czarnej roboty do góry, to znaczy Skorupski, Krowa i ja żeśmy ruszyli. Heiser został w ogóle tam, bo już był przypisany do innego zespołu, bo Pauletto wypadł, nie? No i dobra, co się okazało, że spotkaliśmy wracającego Bogusia, bo się okazało, że na pierwszym lodospadzie nastąpił obryw. Po prostu cała część... No, duża część lodospadu się zerwała i razem z poręczówkami gdzieś w pigułę to po prostu w to zawalisko poszło, więc on nie mógł tego sforsować i zawrócił. My oczywiście żeśmy w tak zwanej bazie japońskiej, tam no jeszcze wyżej kiedyś używane miejsce na bazę, 5,5 tysiąca metrów, tam żeśmy postawili dwa namioty, dwa omnipotenty sprzętowe, to żeśmy tam zrzucili te bety niepotrzebne, żeśmy wzięli liny i zaczęliśmy tam obejście poręczować tego wszystkiego, po czym zawróciliśmy, no i wieczorem znowu przepychanki, znajome już po prostu pomiędzy pierwszą czwórką a drugą, ale tym razem wyszło na to, że czwórka Superstars ruszy jako pierwsza do góry, bo już czuli, że to będzie właściwy atak szczytowy i że należy zająć odpowiednią pozycję startową. To znaczy już nie pchać nikogo przed sobą, tylko ruszyć samemu. Tak to wyglądało.
3 stycznia chyba, czy 5 stycznia ruszył ten atak? Już nie wiem, czy pamiętasz?
Tak, 5.
5. Kiedy dotarli mi do ostatniego obozu, to zaczął problemy mieć Andrzejczok. Czy ty już wcześniej jakieś dostrzegałeś u niego... te problemy zdrowotne, bo też wskazywano, że on już podczas wyprawy ten kaszel mu się nasilał. W którym momencie ten problem tobie został przedstawiony, kiedy ty dostrzegłeś te problemy?
Słuchaj, oni jak doszli do 3 obozu, to nawiązali łączność z bazą wysuniętą. No, te zespoły, te czwórki wyruszały tam dzień po dniu, no to myśmy jeszcze byli w bazie, oni już tam się pojawili w tym obozie 3 i właśnie jak Czok z nami rozmawiał, przez telefon, bo to on głównie rozmawiał jako główny specjalista od łączności na wyprawie, to doktor wyczuł w jego głosie jakieś niepokojące objawy, nie? Może co bez przerwy harczał i pluł, to nie było nic nowego, bo on tak się na każdej wyprawie zachowywał, ale tutaj widocznie lekarz tam usłyszał coś dodatkowego, bo mówi mu: Andrzeju, zastanów się, czy nie zejść. A Cok mówi: nie, 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 wszystko jest w najlepszym porządku. Tego, atakujemy szczyt, do widzenia, nie? No to co powiesz takiemu? Przecież takiemu gigantowi nie powiesz, że masz złazić w dół, bo mi się coś tam u ciebie nie podoba, nie? No sam zadecydował, no więc idzie, nie? Tak to wyglądało.
Kolejnego dnia ruszyli do obozu czwartego, ale Andrzej dotarł godzinę albo półtorej godziny po pozostałych.
Tak, pół godziny po Kukuczce i Wielickim dotarł Przemo Piasecki, który... No z tego, co on opisywał, bo też tam swoją relację zostawił, przekazał mi jakiś Bernadette McDonald relację, którą też mi, że tak powiem, kopię mi dał, to wiem, co on tam pisał, że no do wysokości tej 7400 to nie działali równo, a na tej większej no to widać było, że tych dwóch tam miało już nad nimi lekką przewagę, właśnie ze względu na to, że on już wcześniej na tym 7800 se poprawili tą aklimatyzację, a ci nie, ci tylko depozyt na 7600 i w tył zwrot. No to Przemo doszedł pół godziny po nich, a godzinę po Przemku doszedł tam Czok, no i już widać było, że cienko wszędzie. Ale co się tutaj nasuwa? Że skoro on już tego dnia się tak wlókł z tyłu za nimi, to chyba mógł wyczuć, że coś z nim jest nie tak. Więc to była jego własna decyzja, że on tam posuwał do góry. Mógł przecież zawrócić z powrotem do obozu trzeciego, nie? Teren był taki, że nawet żadne towarzystwo, bo mu nie było potrzebne do tego, żeby zawrócić. Tam nie było żadnych poręczówek, nic, stok był po prostu zwyczajny akurat pomiędzy obozem trzecim a czwartym.
I tamtego dnia jeszcze nastąpił kontakt z lekarzem, który polecił lekarstwa i podobno po nich trochę zaczął się stan poprawiać. Jak to wyglądało? Czy to było dzień wcześniej, jeszcze przed wyruszeniem do czwórki? Bo wiem, że
to było dzień wcześniej.
Po lekach pomogło. Aha, czyli to było dzień wcześniej.
Dzień wcześniej to było.
Że te leki trochę pomogły, a już tamtego dnia... I jaka była wówczas decyzja? Oni już mieli jakby wolną rękę, co robić dalej.
No mieli wolną rękę po prostu, bo nie będziesz im mówił, co mają robić, skoro oni tą wiedzą najlepiej. Zresztą sami doświadczeni faceci, nie? No, natomiast za nimi podążał następny zespół i to pięcioosobowy, bo się tam dokleił jeszcze do nich Skorupski, który, no, co prawda nie miał wystarczającej aklimatyzacji, ale się postanowił jednak dołączyć i spróbować. No więc w sumie w ataku szczytowym brało udział 9 ludzi, czyli doszło do tego, co było założeniem wyprawy, żeby każdy, kto tylko... masz, w jakiś sposób miałby szansę wejść na szczyt, żeby mógł spróbować, przynajmniej.
Czyli 10 stycznia 9 himalajstów było w dwóch...
Gotowych do ataku szczytowego. W odstępie po prostu jednego obozu, jednego etapu, nie? Czyli jednego dnia. Czyli hromadny wystup, jak to nazywają Słowacy, był przygotowany. Po prostu to nie był jakiś rozpaczliwy rzut na taśmę, tylko po prostu można było to nazwać, że to był hromadny wystup.
A czy uważasz, że Andrzej mógł tak nie dawać po sobie poznać tych objawów, które już się mogły wcześniej pojawiać, żeby nie zostać wycofanym z tego ataku? Że on tak się nastawił na ten szczyt?
Myślę, że tak, bo on z tego, co się dowiedziałem po wyprawie, to on pewnej dziennikarce się zwierzył, że on będzie grał wabank. A dlaczego? Bo pewnie go poniosła nie dość, że ambicja, bo widział, jak Kuku z Wielickim sobie przeskakują z wyprawy na wyprawę i jeszcze na dokładkę po jego grzbiecie usiłują wjechać od tak z Afryka sobie na szczyt, więc postanowił tego nie odpuszczać. No więc w sumie trudno mu się dziwić, no, z drugiej strony. No, a Przemek Piasecki w tej swojej relacji po prostu stwierdza, że on uważa, że Andrzej sobie nie zdawał z tego sprawy, co się dzieje. Ja myślę, że mógł sobie zdawać sprawę, tylko po prostu nie chciał odpuścić od tak. No i niepostrzeżenie przegiął pałę. No, on podobno jeszcze w tym obozie czwartym miał nadzieję, że następnego dnia pójdzie do góry, ale jak Przemo napisał, widział, że to jednak chyba nie wyjdzie ten numer i że następnego dnia rano będą musieli schodzić. Więc to tak wyglądało.
ale też choroba wysokościowa może mieć taki wpływ na organizm, że człowiek nie do końca tak obiektywnie jest w stanie ocenić sytuację.
No tak, no w sumie to nie ma co wywieszać na nim psów, no ale tak się właśnie złożyło, że jednakowoż nikt za to nie ponosi odpowiedzialności, to że on sobie zadecydował tak, a nie inaczej.
11, przejdźmy może do tego ataku na szczyt. 11 stycznia rano Jerzy Kukuczka i Krzysztof Wielicki idą na szczyt, a Przemysław Piasecki, widząc też stan Andrzeja, decyduje się na sprowadzanie.
Tak, ja myślę, że to, że coś wisi w powietrzu, to już wisiało od wieczora następnego ranka i pomimo tego, że... Tak, to znaczy od, nie, od wieczora poprzedniego dnia. Od wieczora poprzedniego dnia było widać, że już coś wisi w powietrzu. Nie wiadomo było, co dokładnie, no bo przecież to nie było tak, że już jakaś poważna sytuacja, że tego. No po prostu widać było, że z czokiem, że czok cienko przędzie, ale na zasadzie, że mu zejdzie sobie i do widzenia, nie? Ale myślę, że Kukuczka z Wielickim sobie zdawali sprawę z tego, że mogą zostać zawróceni co najmniej, bo to w końcu w ich zespole był czok. Jeśli by z nim było coś bardziej nie tak, no to musieliby ustąpić miejsca temu następnemu zespołowi, a wypadałoby, żeby tego sprowadzili. W każdym razie taka groźba była. Więc wbrew temu, co tam Kukuczka wypisuje w tych swoich wspomnieniach, które są czystą, że tak powiem, czystym wymysłem moim zdaniem, i zresztą ten Przemek to dementuje w swojej relacji. On, Kukuczka, opisuje, że oni tam toczyli rozmowy, co robicie, tego, no to co robimy. Gówno nic z tych rzeczy, po prostu minimum tam słów zostało pomiędzy nimi wymienione, po prostu żeby nie poruszać tego właśnie tematu, co następnego dnia ma być grane, tylko ustalono, że ci dwaj idą do góry, a ci dwaj to zobaczą, co będzie. No i tyle. A rano po prostu zwyczajnie pozbierali manele i wymieniają, nawet chyba nie wymieniając żadnych tekstów z tego, co tam pamiętam, po prostu wyruszyli do góry. Natomiast Przemo z Czokiem zaczęli schodzić w dół i dopiero w trakcie tego zejścia się okazało, że Andrzej tam po prostu ledwie się trzyma na nogach, a później, że się już w ogóle nie trzyma. Tymczasem ta piątka, która dotarła do obozu trzeciego, też zobaczyła, że coś tam jest nie tak i wyruszyli wyżej, żeby im pomóc złazić.
A ty nie miałeś od Przemysława albo Andrzeja kontaktu radio?
Nie, w ogóle nie było żadnej łączności, bo Kukuczka zabrał ze sobą radiotelefon, więc Przemo z Czokiem nie mieli tam w ogóle ze sobą radiotelefonu. Natomiast ten drugi zespół jeszcze nie wiedział, co jest grane. Dopiero jak do nich doszli, to jako pierwsi nawiązali łączność. To było o godzinie 14:30 po południu. I zamiast relacji, że ktoś dotarł do szczytu, to nagle usłyszeliśmy jako pierwszą znajomość, że właśnie z Czokiem jest niedobrze i że właśnie druga piątka do nich dotarła, znaczy nie cała piątka, tylko niektórzy z nich do niego dotarli, że właśnie Ludwik próbuje go znieść na plecach. Ale to zdaje się w ogóle nie wyszło, bo tam było za stromo i można było się wypieprzyć na twardym, zbetonowanym śniegu, więc to nie... W końcu go tam zawinęli chyba w śpiwór i go tam ściągali po prostu zwyczajnie w dół do obozu trzeciego. I Heiser właśnie oznajmił, że z Czokiem jest niedobrze, bo coś mu bulgocze w płucach. Jak żeśmy to usłyszeli, to od razu zaczęliśmy pakować tlen po prostu do plecaków i się szykować do wyjścia w górę.
Ale niestety nie zdążyliście dotrzeć, bo już tego samego dnia wieczorem Andrzej zmarł, prawda?
No tak było. No i jak to wyglądało? Wyruszyliśmy do góry dość raźno. O zmroku żeśmy się zjawili właśnie pod tym miejscem, gdzie był obryw na lodospadzie. Ja włączyłem, że tak powiem, czołówkę, a ta cała reszta, no znaczy jak dochodziliśmy, to już żeśmy włączyli czołówki, bo się zrobiło ciemno. No i co się okazało? Że moja czołówka świeci, ale pozostałe gasną. Okazało się, że goście załadowali baterie przyniesione przez drugą grupę z Katmandu, które były widocznie przeterminowane i za chwilę zostaliśmy tylko z jednym światłem. Więc ja sobie myślę, trzeba coś z tym koksem zrobić. I wymyśliłem taki koncept, że zwalimy te plecaki w tym miejscu, zejdziemy do tych omnipotentów w tak zwanej bazie japońskiej, tam przeczekamy do drugiej w nocy, wyruszymy z powrotem do góry, tak żeby się znaleźć o bladym świcie pod tym lodospadem i przejdziemy to za światła, bo widać z jednym światłem nie miało szans w ogóle po nocy. A co, zostawić tamtych bez światła, to też dupa blada, nie? Po prostu. No i taki koncept zgłosiłem, no to Robert Janik, nasz lekarz, zresztą też sroce spod ogona nie wypadł, bo był lekarzem zimą na Ewereście, mu powiedział, ty decydujesz, widocznie nie chciał odpowiadać za to, co się dzieje, no to zadecydowałem, no ale jak żeśmy zeszli do tej bazy japońskiej, no to przyleciał goniec z dołu, bośmy nie mieli radiotelefonu. Tutaj należy dodać, że cała PZ miała tylko 6 zdezelowanych radiotelefonów, więc to nie było tak, że każdy sam mógł mieć swój radiotelefon, tak jak to teraz bywa, tylko trzeba było to jakoś rozdzielić, więc nie mieliśmy akurat radiotelefonu, inne zespoły je miały. No, przyleciał goniec z bazy wysuniętej z kartką, że Kisiela nawiązał łączność właśnie z trójką. Się okazało, że o godzinie tam 10:30 wieczorem Czok po prostu zmarł. Że ich zdaniem Czok nie żyje, że go tam próbowali reanimować, ale to już nic z tego. Tam Ludwik jeszcze pomknął w kierunku jedynki i się tam zjawił po nocy w tej jedynce, tam wyszedł nam naprzeciw, no ale to wszystko nie miało już znaczenia. I Przemo napisał w tej swojej relacji dla tej Bernadette McDonald, że jego zdaniem to w ogóle wszystko poszło tak szybko, że tutaj już nie było nic do zrobienia.
Czyli, że nawet gdyby tego samego dnia nie sam Przemek, a jeszcze Jerzy i Krzysztof sprowadzali, to że najprawdopodobniej to zbyt szybko postępowało, żeby udało się...
No jego zdaniem tak. Można tam naciągać tą sprawę, że gdyby nie poszli w kierunku szczytu, no to tego, ale po prostu tutaj trudno oskarżyć kogoś o to, że tam przez niego, rozumiesz, Czak umarł i tak dalej. No, tutaj się bawiono przez cały rok w dochodzenie, komisja klubowa powstała badająca przyczyny właśnie śmierci Czoka i na koniec im nasz klubowy Nestor Zdzichu Dziędzielewicz, który brał w tym udział, powiedział tak, wiecie co panowie, a ja uważam, że Czok sam sobie był winien i w ten sposób podsumował całą zabawę. Na tym się skończyły dochodzenia. On po prostu sam o tym zadecydował i tyle, a reszta to były sztuki na szpagacie. No co prawda można tu widzieć nieczystą zagrywkę ze strony Wielickiego i Kukuczki, znaczy przede wszystkim Kukuczki, który miał ten radiotelefon i tam relacjonuje w tych swoich wspomnieniach, że mu się ten akumulator zdematerializował, że go włożył do klapy, a później on z tej klapy zniknął, a później się znowu pojawił w tajemniczy sposób w innej relacji, że wrzucił go do plecaka i w czeluściach plecaka. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że nawet latem się nie wrzucało akumulatorów do plecaka ani do klapy, bo by się tam wyziębił. Po prostu się go brało za pazuchę, żeby tam był ogrzewany, a co dopiero zimą. Więc to są takie, za przeproszeniem, pieprzenia dla ludzi nie znających się na rzeczy, że oni to łykną.
A uważasz, że jak było w tej sprawie, że...
Uważam, że oni specjalnie zerwali łączność, żeby przypadkiem ktoś ich nie zawrócił. A z drugiej strony też uważam, że to i tak nie miało większego znaczenia dla sprawy.
Wspominając o tamtych czasach i to masz na sobie z Patagonii.
Tak, uzyłem ten sam polar.
Polar?
Jeden z polarów, który dostaliśmy właśnie na tą wyprawę. Więc specjalnie go ubrałem, żeby nawiązać do przeszłości.
Ponad 40-letni już.
Tak.
Się trzyma, można powiedzieć, cały czas prawie jak nowy.
Prawie jak nowy, bo też nie jest zbyt często używany.
No tak, ale na dużej wysokości już był w Nepale.
Tak, był.
A co się wydarzyło po powrocie? Bo też dużo, dużo też chyba padło różnych słów po powrocie. Ta wyprawa, może zanim to jeszcze... Powiedzmy, czy była możliwość ponownego ataku, czy ta tragedia przekreśliła jakkolwiek już?
Znaczy, jakby się kto uparł, to by były, ale wszystkim tak humor siadł po tej śmierci Czoka, że nikt już nawet nie gadał o żadnym powtórnym ataku, tylko zaczęliśmy zwijać manele i koniec, nie? To jednak nie było radosne wydarzenie, a nie zdarzyło się na sam początek wyprawy, tylko prawie pod koniec. No to w takiej sytuacji to zazwyczaj już nikt tam nie próbuje podskakiwać, tylko zaczęliśmy zwijać manele i tyle.
Bo podczas zejścia też opisałeś to, że wy zajęliście się grawerowaniem w kamieniu inicjałów Andrzeja, ale że pojawiły się jakieś kłótnie o pieniądze. O co to chodziło?
O co chodziło? No więc po zejściu do bazy wysuniętej Kukuczka z Wielickim w swoim stylu postanowili zwinąć manele i szybko udać się na dół, prawdopodobnie po to, żeby zdyskontować sukces, a ponieważ jeszcze chcieli sobie zahandlować, żeby kupić odpowiednio, no wiadomo było, że te handle na wschodzie to polegają na tym, że się pewne rzeczy kupuje i opyla się w Polsce z odpowiednim przebiciem i tak w obu kierunkach po jakimś czasie można sobie trochę kabza nabić. Więc postanowili wyrwać wyprawie swoje ściepy po $300 na głowę. Oczywiście gówno ich obchodziły, tam problemy finansowe w ogóle się tym nie interesowali. Więc urządzili w bazie wysuniętej awanturę o to, że oni chcą natychmiast po te $300, bo oni się już spieszą do domu, nie? Razem z nimi postanowił się zabrać Heizer, ale nic nie gadał, bo widać było, że on tutaj lepiej, żeby w ogóle nic nie gadał, bo nawet grosza złamanego nie zapłacił za tą wyprawę. No dobra. I oni na mnie z tym wsiedli. A ja załatwiłem tą sprawę po swojemu. Mówię, jeśli inni się zgodzą, to wam tą forsę dam, ale dobrze wiedziałem, że inni się nie zgodzą. Po prostu wybiłem tą piłkę na boisku i się zaczęła awantura, po prostu, która trwała przez cały dzień. Ja mówię, osobiście się nie zgadzam, oczywiście z tym konceptem, ale jak inni stwierdzą, że chcą wam tą forsę dać, to dostaniecie. Nie, nikt nie chciał. Oni usiłują w swoich relacjach powyprawowych tak sprawę przedstawić, że tylko z pieprzonym kierownikiem się musieli wykłócać, natomiast cała reszta to byli dobrzy koledzy, z którymi się dogadywali, po prostu no, bez zająknięcia gdzie tam, po prostu nikt nie chciał na to przystać, więc oni wieczorem wściekli, opuścili namiot bazowy, znaczy się kuchnię, bo to w kuchni się to wszystko odbywało, to w bazie wysuniętej. No to i poszli do namiotu, jeszcze Wielicki rzucił takie hasło, żebyśmy dobrze to słyszeli w środku, że ja, co za komunistyczna wyprawa, wszystkim w dupę porówno, ja też będę taki nieodpowiedzialny, jak wrócę do Polski, to będę wygadywał, co mi ślina na język przyniesie. I niestety słowa dotrzymał po dzień dzisiejszy. Właśnie na tym ten cały wiec polega, to co się zaczęło dziać po wyprawie. Oczywiście tej kasy nie dostali. Myśmy kuli cały czas, cały dzień na zmiany ten napis właśnie na głazie nad bazą wysuniętą Andrzej Czak. Oni w ogóle nie, ani jednego uderzenia młotkiem nie oddali, bo się musieli wykłócać o pieniądze. Tam później Kukuczka wypisuje, jak on to strasznie był wstrząśnięty po śmierci przyjaciela, rozumiesz, och i ach, ale tu widać najlepiej po tym kuciu napisów, jaki on musiał być wstrząśnięty. W każdym razie zabrali tyłek w troki i poszli szybko w dół. I jeszcze nam skosili, że tak powiem, pieniądze z ambasady w Delhi, bo było coś takiego. Żeby Hindusi przepuścili ciężarówkę przez Indię, to musieliśmy tam bond za to zdeponować, po prostu odpowiednią ilość kasy w ambasadzie. No to było akurat $600. Na początku miało być 2000, ale było 600. I na podjęcie tej kasy to właśnie różni ludzie mieli upoważnienie na tak zwaną, na czarną godzinę. Nie wiadomo było, kto będzie w pobliżu ambasady, jakby była kasa potrzebna koniecznie, to żeby mógł ją podjąć. No jednym z nich był Kukuczka właśnie, więc jak żeśmy już w drodze powrotnej zajechali pod ambasadę, to żeśmy puścili z dzicha kiszele do środka, żeby tą forsę zabrał i mieliśmy pojechać na turist camp No i Kisela poszedł, później wraca i mu się pytałem, masz forsę? No mówi, nie mam, ale za to mam list, nie? Ale jest list. No i zaczęliśmy ten list czytać. Się okazało, że Kuku z Wielickim tą kasę zwinęli, bo przecież musieli sobie coś kupić po prostu. Więc nakupili tam kiecek, tak zwanych szmat, nie? Bo to się tak nazywało, kiecek, naszyjników z granatów i toreb z skóry wężowej, napchali do swoich beczek, po czym jeszcze zażądali, żebyśmy im to do kraju zawieźli i wszystko cacy. No i to był oczywiście kolejny cios poniżej pasa, bo to była forsa na czarną godzinę. Gdybyśmy nie zdołali rozliczyć wyprawy, no to były ostatnie pieniądze, za które można by wysłać pożyczoną notabene ciężarówkę do kraju. Zostalibyśmy tam w ogóle kompletnie z ręką w nocniku. Więc komentarze, które się po tym posypały, to warto by było nagrać, ale niestety nikt tego nie zrobił. A po powrocie do kraju to wiadomo, układy, no lepiej nie podpaść, to się wszystko po prostu rozmyło, wszystko gra, po prostu tak to zostało. No ale został też taki właśnie swąd. No a to, co się później jeszcze działo, to jest inna para koloszy. Że oni faktycznie zaczęli wygadywać, co im się na język przyniesie. Jak wróciłem do Gliwic, to przylecieli do mnie znajomi z wycinkami z trybuny robotniczej i mówią, co to u was wypisują o tej wyprawie, nie? Ja mówię, co wypisują? No to popatrz sobie. Zacząłem to czytać i to wynikało z tego, że tam pod Kanczendżągą się miatała jakaś wyprawa jakichś łachmytów, a kuku z Wielickim tam przybyli sobie od tak popatrzeć, jak góra wygląda i wybawili z opresji po prostu jakąś tam właśnie miatającą się bandę cieciów po prostu wchodząc na szczyt, a jedynymi osobami, które im tam w tym pomogły, to był Czok z Piaseckim, a reszta to w ogóle odjazd, nie? Więc jak sobie to przeczytałem, to mnie cholera wzięła. Zadzwoniłem do tego redaktora, który tam pisał tą całą relację. Mówię, co pan tutaj wypisuje? Skąd pan to wszystko wie? Coś takiego. On mówi, od kogo ma pan tą relację? On mówi, no kto panu to powiedział? On mówi, no jak to, kto? Kukuczka i Wielicki. Mówię, to nie mógł pan trochę poczekać? Mówi, bo po prostu z mojego punktu widzenia to wszystko kompletnie inaczej wyglądało. I mu mówię, jak to było. I on się stropił, mówi, no tak, ale co my teraz możemy zrobić? Najwyżej możemy dopisać jeszcze jeden odcinek. Ja mówię, no to dobra, to dopiszmy. I w tym drugim odcinku przedstawiłem, jak cała wyprawa wyglądała i były takie dwa zdania, że Kuku z Wielickim w ogóle nie brali udziału w przygotowaniach do tej wyprawy, chociaż od początku byli jej członkami, a drugie, że na szczyt weszli tylko oni, to o tym zadecydowała śmierć Andrzeja Czoka. Strasznie to poruszyło Kukuczkę, nie? Później byłem na weselu u Heizera, na który zostałem zaproszony, to Kuku mijał mi jak powietrze. Widać było, że to jest obraza majestatu. A później się zaczęło. Później wyszła książka Na szczytach świata niejakiego Malanowskiego, który wywiad rzeka z Kukuczką, gdzie Kuku, żeby mi dowalić, po prostu to wszystko poprzekręcał o 180 stopni. Jak było tak, to napisał, że było siak, żeby kierownik wyszedł na kompletnego idiotę, który na dokładkę przesiedział w bazie całą wyprawę, tylko próbował zdalnie sterować tymi, którzy tam się u góry wspinali na dokładkę, lotąc same idiotyzmy, co oni po prostu tylko, no, czym się ośmieszył kompletnie, ale się pojawił też mityczny plan. Plan, który ten dureń, po prostu kierownik sobie ułożył po prostu przed wyprawą, który w najdrobniejszych szczegółach miał przewidywać, kto z kim i za ile, nie? Po prostu, którego wszyscy się przerazili, bo to sparaliżowałoby całą akcję i na dokładkę do samego końca wiernie próbował go realizować. Więc nie wiem, jak można realizować wiernie coś, co od samego początku się sypie i nie ma w ogóle żadnego sensu. Więc jakby logicznie przeanalizować te brednie, no to widać, że to są pierdoły po prostu w jakimś celu sklecone, mianowicie takim, żeby komuś dowalić. On sam się zresztą zdradza, dlaczego to zrobił. Tylko nikt tego na ogół nie łączy do kupy, znaczy tych kropek nie łączy. On mianowicie tam w swoich kolejnych relacjach i wspomnieniach stwierdził, że swoje wyprawy tam pod koniec tego wyścigu, znaczy wtedy, kiedy ten wyścig z Messnerem już został oficjalnie ogłoszony, to musiał realizować sam. I pisze, że jednym z motywów to było to, że kiedyś pewien młody, ambitny kierownik mu wytknął, że po prostu korzysta ze swojej pozycji mistrza i wozi się na innych, nie? I go to tak strasznie wzburzyło, że tego. No to wiadomo, po co to zrobił. Tutaj nie musimy mieć specjalnych wątpliwości. Natomiast jeszcze jedną rzecz bym powiedział, mianowicie taką, że to, że on przegrał swój wyścig z Messnerem, to uważam był właśnie efekt tej durnej po prostu zagrywki. Bo od pewnego momentu widać było, że on zadaje, rozdaje na lewo i prawo ciosy poniżej pasa i już nie było więcej chętnych, żeby po prostu sobie tak mógł przeskakiwać z wyprawy na wyprawę, bo widać było, że za to możesz tylko od niego oberwać. Po prostu nie będzie tu żadnej wdzięczności ani nic, tylko jeszcze dostaniesz w łeb. Czyli po prostu musiał stworzyć swoją własną ekipę i wtedy właśnie przy nim się Heiser wylansował, bo się właśnie, że tak powiem, podłączył do tego działania, właśnie tego wyścigu Kukuczki z Messnerem, no i te ostatnie wyprawy, ten już tam w towarzystwie Heisera i ekipy, która mu to wszystko organizowała, ale tak stracił tempo, że jednak ten cały wyścig przegrał.
Ale też trzeba powiedzieć o tej wyprawie na Kanchenjunga, że ona osiągnęła sukces olbrzymi, który jest trochę czasami umniejszany albo po prostu zapomniany, mało się o tym tak mówi. A przecież w ciągu miesiąca weszliście na trzeci najwyższy szczyt świata zimą i to jeszcze bez wsparcia aparatury tlenowej, bo tlen, tak jak mówisz, tylko w jednym momencie miał być użyty, żeby pomóc Brazylijczykowi.
Tak, no więc tutaj trzeba powiedzieć, że to musiało być wszystko po prostu że tak powiem, zorganizowane na tip-top. To nie mógł być jakiś burdel na kółkach, za przeproszeniem, jeśli to dało taki efekt. Ja powiem właśnie, z czego to wynikało. Po pierwsze, ten mityczny plan, o którym mówi Kukuczka, po prostu nigdy nie zaistniał. To była jakaś, to był mityczny plan, jakiś cień, który oni sobie sami wymyślili, nikt nawet się nie usiłował zainteresować tym, jak to wszystko zostało zrobione. Ja to powiem od początku, jak to było zrobione. Mianowicie trzeba było sporządzić tak zwany plan logistyczny. To nie ma nic wspólnego z tym, kto z kim i za ile i po prostu i kiedy. W ogóle tu nie ma mowy o tym, kto i kiedy. Po prostu to są kalkulacje sprzętowe i wagowe, co w ogóle jest możliwe. Więc sporządziłem kalkulację. Na przykład były dwie koncepcje. Koncepcja tlenowa i beztlenowa. Od razu było widać, jaka jest różnica, że jeśli się zastosuje tlen, to koniec. Nie ma mowy o tym, żeby każdy, który by chciał spróbować, mógł w ogóle próbować. Można by czterech ludzi najwyżej wypchnąć. Widać było, o ile więcej by to kosztowało, o ile dłużej by to trwało. Po drugie, porządnie sporządzony plan musi być otwarty od góry, jak ja to nazywam. To znaczy, musisz po prostu przewidzieć możliwość działania metodą jeszcze lepszą niż to, co ustaliłeś. A ta reszta kalkulacji to ci służy tylko do tego, żebyś to mógł robić jedną ręką. Po prostu jak sobie to wszystko dobrze przekalkulujesz, to później widzisz, co jest możliwe, a co nie. Mało tego, można wykalkulować, ile to będzie kosztowało wszystko. To, że nam się udało po prostu zbić koszty do minimum i że nas tam w ogóle szlak nie trafił, bo nie mieliśmy wystarczającej ilości pieniędzy, to było po prostu właśnie dzięki temu, że to zostało w taki, a nie inny sposób zrobione, bo każdy inny ruch puściłby nas z torbami. Po prostu to się wszystko po prostu tak właśnie zebrało do kupy. Powiem tyle, że koncepcja, którą żeśmy w końcu rozegrali, ten koncept rzeczywiście zrealizowany był o 3 czwarte lżejszy od tego konceptu tlenowego. O 3 czwarte.
Ale to jest kwestia samej aparatury i butli, czy jeszcze coś dochodzi?
Oczywiście butle to po prostu jest największe obciążenie, ale do tego dochodzą jeszcze inne
czynniki. Żywność większa na dłuższy okres trwania.
Można zredukować, można wyeliminować następujące rzeczy. Można wyeliminować tlen, można zmniejszyć ilość obozów, można zmniejszyć ilość poręczówek. Zatem idzie szybsza akcja i mniejsza ilość zaopatrzenia i tak dalej. Nadto po prostu ten system dwóch baz, znaczy bazy i bazy wysuniętej, daje możliwość niewynoszenia niepotrzebnych betów do góry. Bo jak widzisz, jak ci się udaje redukować po prostu to obciążenie u góry i na ile po prostu tempo wzrosło akcji, musisz tego w ogóle nie ruszać. Czyli nie ma wynoszenia i znoszenia. Następna rzecz. Można było łatwo wykalkulować, że wynoszenie wypchanie bazy do góry to jest wzrost kosztów karawany całej o 40%. Już byśmy poszli z torbami. Wnoszenie, znoszenie. W ogóle nie ma o czym gadać. Jeszcze następny czynnik. Część betów została w Jampudin. Można byłoby je donieść, ale nie było trzeba. Czyli w sumie kalkulacja się opiera na tym, że starasz się zrealizować wspólną część wszystkich konceptów, ale wyszło na to, że należy się zaopatrzyć tak, jakby ta wyprawa miała wchodzić na szczyt z tlenem, ale później próbować zrealizować wersję lżejszą. Gdybyśmy nie byli wyposażeni tak jak na wyprawę tlenową, to byśmy poszli z torbami, bo żeśmy sfinansowali tą wyprawę sprzedając po prostu wszystko na pniu. Jak to niektórzy się wyrazili, był to wędrowny bazar. Ta po prostu karawana powrotna, to żeśmy w każdej wiosce sprzedawali wszystko, co się dało i na koniec zostało sprzedane prawie wszystko. Jak się wyraził ten Mike Skorupski, że this expedition was financial miracle. Czyli był to cud finansowy. Facet dał $2800 i pojechał na Kanchenjunga zimą.
A jeszcze chciałem zapytać, później już trochę zrezygnowałeś z takich działań w Himalajach na ośmiotysięczniki mimo młodego wieku? Coś się wydarzyło, że już nie wyruszałeś na ekspedycję? Jakbyś mógł ten wątek jeszcze trochę poruszyć?
Po pierwsze tak, rozpieprzyłem Senegę w skałkach, więc sporo czasu zajęło, że tak powiem, doprowadzanie jej do formy. No w górach mniejszych to mniej przeszkadzało, ale tutaj rypanie tam w rakach i ciężkich buciorach to byłby problem, nie? A drugie, to że zostałem wykreowany na wroga ludu i po prostu te wszystkie układy zewnętrzne towarzyszące, czyli no po prostu byłem... No nie było takiego układu, żeby się z tym pchać. No później po Kanchenjunze jeszcze zrobiłem jedną wyprawę, to znaczy spróbowaliśmy zimą wejść na Makalu, ale widać było, że to jest takie pchanie wszystkiego na siłę. No nie wiem, jakbym sobie nie rozpieprzył tej nogi, to może bym coś próbował, no ale chyba to był główny czynnik decydujący. Bo nie będę przedstawiał sprawy w ten sposób. Oczywiście to, co się zaczęło dziać później przy tym korycie w PZA, to w ogóle był układ, który mnie eliminował po prostu z gry, no bo tam Kuku z Wielickim i Heiser się roztasowali na całego, a jaki był nasz, że tak powiem, wzajemny układ, to już przedstawiłem w tej wyprawie, więc tam nie było czego szukać, ale można by było swoje własne tam bez tego sięgania do koryta, bo ich po prostu chromole zwyczajnie. I mi to wcale nie jest potrzebne do szczęścia, no ale jakoś tak. Poza tym ja wcale nie mam takiego stosunku, żeby do tego wszystkiego, żebym się z konieczności musiał wspinać po górach wysokich. Równie dobrze mnie bawi wspinanie po górach niższych i właśnie temu się później oddawałem. A propos tych ściep, że ściepy w końcu zostały oddane wszystkim. Tylko właśnie nie można było ich oddać w bazie wysuniętej, bo nie wiadomo było, no nie starczyłoby nam forsy na karawanę powrotną, a warunkiem oddania było zniesienie tych maneli i sprzedanie ich, mówiąc krótko, więc byśmy poszli w ruinę, a po sprzedaży wszystkim by zostało oddane, więc ja powiedziałem im, jak chcecie dostać ściepy na miejscu, to musicie poczekać, a jak nie chcecie czekać, to oddamy wam je w kraju, do widzenia, w ten sposób. Tak, żebyś to... No, żeby nie wyszło na to, że zostali skrzywdzeni. No, po prostu wiesz, no. I w ogóle jeszcze jedna rzecz, którą warto by powiedzieć. Istnieją dwa typy organizacji, którą się określa. Jedna to jest organizacja typu X, a druga to jest Y. X to jest taka, gdzie ten główny boss pociąga za wszystkie sznurki, a Y to jest taka, gdzie się oddaje maksimum inicjatywy w ręce uczestników tego, co ma być robione. No więc ten Kotarbiński, ojciec polskiej praksologii, takie posunął stwierdzenie w jednej ze swoich rozpraw, że dobry organizator nic nie robi. On ma tylko oko na wszystko. To nie znaczy, że nic nie robi. Naprzód musi to zorganizować, ustawić właściwych ludzi na właściwych miejscach, powiedzieć im, na czym ma polegać ta robota, a później oddać całą inicjatywę w ich ręce. I tak to właśnie było w górach. Po prostu to dobry organizator oczywiście wykonuje jakąś robotę, ale na początek, a później ma tylko patrzeć, czy to się nie pieprzy. Ja się nie wtrącałem, jak się nic nie pieprzyło, a jak się zaczynało pieprzyć, to się wtrącałem i mówiłem, gówno panowie, tak nie zrobimy. I usiłowano po wyprawie twierdzić, że ja nad tą wyprawą nie panowałem, że oni mnie nie słuchali. Gówno prawda, po prostu oni słuchali tego wszystkiego jak świnia grzmotu, bo oni po prostu nie panowali nad sytuacją i dobrze wiedzieli, że te ich pomysły nie mają szans po prostu. Bo ja mówię, chcesz tak zrobić, to dobra, tylko ty będziesz za to odpowiadał. To zawodnik się od razu wycofywał. Nawet jak się pytałem kogoś o radę, to było tak, no wiesz to stary, no ja wolałbym ci nie doradzać, bo później będziesz miał do mnie pretensje i tak dalej. Więc jak się coś zaczyna pierdzielić za przeproszeniem, to wtedy nie ma doradców, bo każdy się boi umoczyć dupę, nie? Wtedy zostajesz sam.
Czyli może właśnie to jest ten twój sposób przewodnictwa, który teraz przedstawiłeś, był u niektórych potem przyczyną, dlaczego mówili, że ty sobie nie radziłeś albo że nie byłeś dobrym kierownikiem, bo właśnie w taki sposób zarządzałeś, którego może oni nie do końca rozumieli, prawda?
Tak, ja tam napisałem w tej książce Zimną na szczyt świata, że gwiazdorom nie można rozkazywać. Można, tylko nie należy, bo po cholerę po prostu zaogniać sytuację. Jeśli oni mogą coś sami wymyślić, to należy im to dać zrobić, bo jak ty zaczniesz im się wpieprzać ze swoimi pomysłami, z którymi oni się nie zgadzają, no to będą kwasy. Natomiast jak im powiesz, że to, co żeście wymyślili, się nie nadaje do realizacji, bo to siam to i owo, no to oni się z tym zgodzą, bo to nie będzie eksponowanie własnych ambicji, że ty chcesz nimi rządzić po prostu, bo wtedy się podłożysz jak sucha gałąź pod walec. No ale ta cała ekipa, która to później zorganizowała tak zwany szczyt gliwicki, tu Zawada, Rutkiewicz, jeszcze ileś tam tuzów, to po prostu roztrząsali między innymi kwestie kierowania wyprawami, że to tutaj trzeba większy autorytet zapewnić i tak dalej. I Zawada na przykład pocisnął taką kwestię, jak to nie można rozkazywać, no bo tylko tym sposobem. Ja mówię, można, ale nie należy. Po prostu jak tylko można tego uniknąć, szczególnie jak jesteś najmłodszy, jeszcze na dokładkę z całej ekipy, to na pewno nie należy rozkazywać, bo wtedy się im tak podłożysz, że wiesz, nic po tobie nie zostanie. Ale to wcale nie znaczy, że się nie da.
Na koniec warto przytoczyć opinię Krystyny Palmowskiej o tym sukcesie. Polska himalaistka w swojej książce Zaklętym w górski kamień przyjrzała się historii tej ekspedycji. Rozdział poświęcony tym wydarzeniom rozpoczął się słowami. Zdobywcza zimowa wyprawa na Kanchenjungę kierowana przez Andrzeja Machnika była przedsięwzięciem na swój sposób wyjątkowym. Zrealizowana uporem jednego człowieka, który postanowił udowodnić, że można zorganizować poważną ekspedycję stosunkowo niewielkimi środkami, bez wsparcia, a wręcz wbrew woli oficjalnych organizacji. Wyprawa, która dokonała niemożliwego, oto w ciągu miesiąca pokonana została zimą trzecia góra świata, szczyt należący do piątki tak zwanych wysokich ośmiotysięczników, zaledwie o 25 metrów niższy od słynnego K2. Wejścia dokonano w pełni kalendarzowej zimy, a więc nikt nie może go zakwestionować. Na dodatek, było to pierwsze wejście na wysoki ośmiotysięcznik zrealizowane bez wspomagania tlenowego i bez pomocy szerpów. Jednak wspaniałe osiągnięcie zostało zepchnięte w cień przez tragedię, śmierć Andrzeja Czoka, alpinisty należącego do himalajskiej elity wspinaczkowej. Jeśli zainteresowała Was historia tamtej ekspedycji, to zachęcam do przeczytania rozdziału o tej wyprawie właśnie w książce Krystyny Palmowskiej, gdzie znajdują się wypowiedzi lekarzy, opinie różnych osób na temat tego wypadku i kontrowersyjnych decyzji. Przedstawione są dyskusje na temat kierownictwa, stawiane są pytania, czy może winny był lekarz, który nie nakazał zejścia Andrzejowi, czy winny jest zespół szczytowy, a może kierownik Andrzej Machnik. Jak zawsze po takich wydarzeniach szuka się winnego. Zachęcam jednak do stonowanych i takich z szacunkiem wypowiedzi w komentarzach. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za wsparcie kanału Szczytomaniak. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych odcinkach. Cześć!